witam Państwa na ostatniej naszej sesji, ostatnim panelu. Dotyczy on oczywiście polityki jako podsumowanie, to również takie naturalne zwieńczenie całego programu. Niestety profesor Magdalena Środa ze względów zdrowotnych nie mogła przyjść, więc jesteśmy w nieco pomniejszonym gronie, ale i tak liczę na bogato interesującą dyskusję. Mamy mówić o skutkach politycznych katastrofy. Ja nie będę sam własnych przemyśleń na ten temat formułował, ale tutaj mamy niewątpliwie na różnych planach, to znaczy po pierwsze ewolucję idei, czy też bardziej wyraziste ich prezentacja, bardziej konfliktowa, jak i również pojawienie się nowych podmiotów, czy też pewne kruszenie się starych podmiotów. Pewna zapowiedź możliwej ewolucji sceny politycznej. Jak to się ma, jak to się wiąże z katastrofą, która przed rokiem miała miejsce i jakie są możliwe dalsze konsekwencje zachodzących przemian. O tym między innymi będziemy mówili, jak zawsze w porządku alfabetycznym. Od doktora Gawina zaczniemy.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest ogromny temat. Wszyscy w tym od roku uczestniczymy i oprócz tego, że wielu z nas zajmuje się polityką zawodowo, to także zajmujemy się nią jako obywatele, a to, co się dzieje w Polsce od roku, wszystkich bardzo angażuje. Więc temat jest ogromny. Wobec tego ja nie będę mówił wprost o partyjnym i politycznym życiu politycznym Polski po katastrofie. Skupię się na takim temacie, który bym określił, co się dzieje z polityką w warunkach wojny domowej. Ale zrobię to poprzez aspekt międzynarodowy. W pewnym sensie uderzające jest, że tutaj nie ma osobnego panelu poświęconego stosunkom międzynarodowym, chociaż częściowo ta problematyka znalazła się w tym panelu we wprowadzeniu. Oczywiście katastrofa smoleńska miała oczywisty kontekst międzynarodowy, a nie tylko wewnętrzny. Ale to jest jeden z elementów tego, co się dzieje z polityką w warunkach wojny domowej, to znaczy następuje absolutny prymat polityki wewnętrznej nad międzynarodową, ze złymi skutkami dla obu tych wymiarów. Teraz wojna domowa. No, wojna domowa jest pojęciem publicystycznym, była przywołana przez Andrzeja Wajdę expressis verbis w zeszłym roku na spotkaniu Komitetu Honorowego Bronisława Komorowskiego i wydaje mi się, że wielu ludzi by się zgodziło z taką diagnozą, że ten stan mentalnej wojny domowej to jest coś, w czym żyjemy od roku i tylko są kolejne progi, które przekraczamy w tej sytuacji. Wojna domowa to jest konflikt, który za Karlem Schmidtem można by było określić jako konflikt egzystencjalny, czyli tu tutaj polityka ma inny charakter. Egzystencjalny dlatego, że to jest starcie światopoglądów i tożsamości, a nie interesów. Prosto politycznie wyrażanych. Ten konflikt egzystencjalny według Schmidta to jest taki konflikt, w którym druga osoba samym swoim istnieniem kwestionuje moją tożsamość i wobec tego domaga się nie tyle zwyciężenia, tylko stawką w wojnie domowej jest unicestwienie przeciwnika. I to jest problem polskiej polityki i obu głównych sił politycznych, dlatego że sposób uprawiania polityki przez dwa główne obozy polityczne to jest sposób uprawiania polityki, w którym zwycięstwo oznacza unicestwienie drugiej strony. To nie jest po prostu wygranie wyborów, tylko zdobycie takiej władzy, która usunie w sensie symbolicznym czy jakimkolwiek innym politycznym przeciwnika z obszaru politycznego. W przypadku PiS-u to jest oczywiste. W przypadku Platformy to jest interesujące, dlatego że politycy Platformy łącznie z Donaldem Tuskiem wydają się być tym bardziej sfrustrowani, im więcej władzy mają, a sfrustrowani dlatego, że PiS cały czas istnieje. Wobec tego jego istnienie domaga się unicestwienia. W drugim wypadku to jest oczywiste, mówię o akurat Platformie, dlatego że jak było powiedziane w poprzednim panelu, głównie mówi się o PiS-ie, moim zdaniem za mało mówi się o Platformie, jako pewnym problemie intelektualnym. I teraz w takiej sytuacji, skąd się biorą te emocje? Emocje biorą się stąd, że jest to konflikt dwóch partii posolidarnościowych. Konflikt wcześniej w III Rzeczpospolitej był konfliktem który Mirosława Grabowska nazywała podziałem postkomunistycznym, on się moim zdaniem skończył w 2005 roku, ponieważ od 2005 roku w każdej drugiej turze wyborów prezydenckich kandydaci posolidarnościowi dostają 100%. Główne dwie partie też są posolidarnościowe i stąd się biorą prawdziwe, autentyczne emocje. Postkomuniści byli traktowani przez ruch Solidarności jako element obcy i wobec tego, jak się pisało, mogli mniej. Oczywiście to nie była prawda, nie byli obcy, ale chodzi mi o pewną psychologiczną sytuację, w jakiej postrzegało się postkomunistów w obozie solidarnościowym. Natomiast ten konflikt jest w obozie jednej rodziny solidarnościowej, gdzie obie strony uważają, że wolno im więcej. Obie strony uważają, że wolno im więcej. I katastrofa pogłębiła tylko ten podział. Ona pogłębiła ten podział i zradykalizowała. Case study, na którym chciałbym powiedzieć, co w takich warunkach dzieje się z polityką, to jest kwestia tak zwanego pojednania polsko-rosyjskiego i stosunków polsko-rosyjskich. Tutaj dużo było mowy dużo odwołań do psychologii społecznej. Notabene można powiedzieć, że psychologia społeczna dostarcza nam od pewnego czasu języka do opisu polityki, co się dzieje ze szkodą dla rozumienia mechanizmów politycznych. Dlatego, że tam, gdzie są emocje, tam zatrudnia się do objaśniania tego, co się dzieje, psychologów i psychologów społecznych. Mniej słuchamy tych, którzy analizują politykę jako politykę. Emocje, ale nie możemy od nich abstrahować. Te emocje, które wyzwoliła katastrofa, były oczywiste dlatego, że po prostu prezydent Kaczyński i 95 pozostałych osób zginęli pod Katyniem. To jest przecież sytuacja, która jeszcze dzień wcześniej była uznana za kiczowatą fabułę powieści Political Fiction. A to się zdarzyło naprawdę. I to było wstrząsające w sensie emocjonalnym. Więc tutaj odwołania się do Lady Diany, do jakichkolwiek innych sytuacji zbiorowych są w ogóle nieadekwatne. Bo jak mówię, gdyby rok temu ktoś powiedział, że dojdzie do takiej sytuacji, nikt by nie uwierzył, albo uznałby ją za kicz intelektualny. To się wydarzyło. I z całą siłą powrócił problem fatum polskiej historii. Fatum. Dosłownie fatum. Dwa główne obozy polityczne zareagowały w taki sposób, że prawice na czele z PiS-em utwierdziło to w sposobie myślenia o fatum polskiej historii poprzez odwołanie się powiedzmy do takiego zachowania polskiego politycznego, czyli konfederacko-romantycznego. Po drugiej stronie mówiono o nowoczesności, ale fatum także przeżywano. Wobec tego emocje związane z uczuciem grozy, jakie wszyscy odczuli poprzez to, że reprezentacja państwa polskiego zginęła pod Katyniem w 70. rocznicę, przekuto na decyzję o pojednaniu. Ale emocja grozy była ta sama, co w przypadku pierwszej grupy, tylko wnioski wyciągano inne. To znaczy siła emocji miała być przezwyciężona przez to, że miało dojść do pojednania. Zresztą pomysł pojednania dosyć dziwaczny i paradoksalny, dlatego że pojednanie jest tam, gdzie jest wina. Akurat zwolennicy tezy o pojednaniu byli jednocześnie absolutnie przeciwni tezie o zamachu i odpowiedzialności rosyjskiej. Bo nie ma pojednania, gdzie nie ma winy. Jeżeli nie ma winy Rosjan, to z jakiej okazji my się jednamy w zasadzie? Tych paradoksów jest zresztą więcej. Nie byłem na pierwszej sesji, ale zawsze mnie uderzało, że wyraźni przeciwnicy tradycji martyrologicznej Polski są dumni z tego, że państwo polskie urządziło pogrzeby na przykład. To jest absolutnie sprzeczne samo w sobie, jakby zaskakujące w ogóle. Wydaje mi się, że państwo jest przede wszystkim do czegoś innego. To fatum trzeba było przełamać. I teraz, żeby zobaczyć, jak wyglądało to pojednanie, trzeba zarysować kontekst stosunków polsko-rosyjskich i przemiany geopolityczne. 2007 rok, pierwsza wojna, cyberwojna, którą przeprowadzono na kontynencie europejskim, to znaczy w zasadzie nie ma tutaj jasnych dowodów, ale jest pełna zgoda na Zachodzie, że atak na Estonię w 2007 roku internetowy to był atak rosyjski. 2008 rok, wojna w Gruzji. W 2009 roku, we wrześniu, Rosjanie przeprowadzają manewry wojskowe Zapad 2009, w których ćwiczą wprost wojnę z Polską z elementami wojny nuklearnej, uderzenia nuklearnego na Warszawę i kilka innych takich, jak to mówią wojskowi, elementów legendy tych manewrów, no, które były poruszające. Jednocześnie jesienią 2009 roku następuje nowa faza tak zwanego resetu w stosunkach polsko-rosyjskich. To jest wizyta, to są obchody rocznicy wybuchu wojny, spotkanie na Westerplatte, przemówienia i teksty. Potem następuje kwestia obchodów, rozłączenie obchodów polskich, podjęcie gry z Rosją przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu przez rząd, po to, żeby były różne obchody. To jest jeden z elementów prymatu polityki wewnętrznej, dlatego że obóz rządzący odczytał, że jest to korzystne dla Platformy Obywatelskiej w roku wyborczym. Katastrofa, którą, jak nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był to jeden z najbardziej wstrząsających tekstów zeszłorocznych, minister Ławrow w tekście do Polaków publikowanym w polskiej prasie nazwał, określił jako, on napisał, że nadarzyła się okazja dzięki szczególnej ironii losu, że można naprawić stosunki polsko-rosyjskie, on sobie mógł pozwolić na szczerość. I teraz interesujące światło na pojednanie polsko-rosyjskie i na reset stosunków polsko-rosyjskich rzucił angielski Guardian w grudniu zeszłego roku, publikując depesze otrzymane z WikiLeaks. Chodzi mi o sprawę kontekstu opracowania planów ewentualnościowych dla Polski razem z krajami bałtyckimi w przeciągu ostatnich 2 lat, 1,5 roku, których wcześniej nie było, o które myśmy zabiegali razem z Bałtami i którym sprzeciwiali się Niemcy, dlatego że Niemcy nie chcieli, żeby były opracowane plany, ponieważ nie chcieli niczego, co by drażniło Rosjan. Wobec tego, i to jest jeden z elementów, który nie był przytaczany w polskich omówieniach tego artykułu, a w tym artykule anonimowe źródła zachodnie o tym mówią, przekonano naszych środkowoeuropejskich sojuszników, że trzeba zrobić reset z Rosją, w stosunkach z Rosją, dlatego że to pozwoli przekonać Niemców, żeby zgodzili się na presję amerykańską i żeby przygotowano plany ewentualnościowe. Ta sprawa została przeprowadzona i plany ewentualnościowe zostały przygotowane. To oznacza, że reset, czyli tak zwane pojednanie polsko-rosyjskie, dokonuje się w sytuacji, w której profesjonaliści, czyli wojskowi z NATO, określają jako wzrost zagrożenia ze strony Rosji. Czyli obiektywnie następuje wzrost zagrożenia, połączony jednocześnie tak naprawdę z resetem w stosunkach zachodnio-rosyjskich. Reset jest grą. Reset jest grą, którą wymusza Zachód, wiedząc o tym dobrze, czym jest Rosja i że Rosja jest groźniejsza niż 3 lata temu, ale podejmuje tę grę dla własnych interesów, wymusza ją na nas. Co się dzieje z taką polityką w warunkach mentalnej wojny domowej w Polsce? Środki mylone są z celami. Środek staje się celem. Wielu ludzi w Polsce w zeszłym roku, ponieważ Kaczyński i PiS byli antyrosyjscy, propagowało pojednanie polsko-rosyjskie jako cel autotoliczny, nie będąc świadomymi tego, że należy grać. Z czystej sytuacji takiej, że prymat polityki wewnętrznej uzyskiwał w tym sensie, brał za zakładnika jedną z podstawowych kwestii bezpieczeństwa narodowego. Jak się myli środki z celami, to rozgrywa się śledztwo w taki sposób, w jaki się rozegrało. I na końcu tego jest raport MAK-u. I teraz mentalna wojna domowa powoduje, że w takiej sytuacji można postawić takie pytanie. Czy wyobrażacie sobie państwo Jarosława Kaczyńskiego, który jest w stanie udawać reset z Rosją? Szczególnie po katastrofie. Jeżeli wymaga tego opracowanie planów ewentualnościowych na ewentualną wojnę z Rosją. A w drugą stronę wydaje mi się, że przynajmniej część ludzi z obozu rządzącego i także establishmentu polskiego, tego medialnego, publicystów, politologów, komentatorów, uwierzyło w coś, co miało być grą. Zaczęli traktować grę jako rzeczywistość i maska przyrosła do twarzy. W takiej sytuacji mamy oto wynik, który bym nazwał kryzysem wyobraźni politycznej. Kryzysem wyobraźni politycznej, klasy politycznej, ale i także i przede wszystkim to jest problem, wydaje mi się, siedzimy w swoim gronie establishmentu polskiego. Establishmentu, nie mówię elity specjalnie, tylko establishmentu właśnie, ludzi, którzy opisują politykę, starają się wytłumaczyć, zrozumieć ją, mechanizmy, które się dzieją, to jest kłopot. Dlatego, że jak powiedziałem, w stanie wojny, w której stawką jest unicestwienie, a nie zwycięstwo, nie zwycięstwo nad przeciwnikiem, a jego unicestwienie, nie widać końca tej sytuacji. I ona wychowuje do złego myślenia o polityce. A pokłosiem tego jest zastępowanie analizy politycznej poprzez język psychologii społecznej. Dziękuję.
Pan Maciej Gdula, bardzo proszę.
Dziękuję. Przyznam, że chciałem zacząć z zupełnie innej strony, ale Dariusz Gawin mnie jednak zmobilizował. Znaczy nie mogę zacząć tak, jak gdyby nigdy nic po wysłuchaniu doktora Gawina. Bo wytłumaczę, jak ja to zrozumiałem, bo być może nadinterpretuję, ale Lech Kaczyński jawi się jako ofiara polityki Zachodu i polityków polskich, którzy nie rozumieją gry geopolitycznej, która się toczy. I jego śmierć jest bardzo wygodnym sposobem na to, żeby ta gra mogła się dopiąć, tak? Żeby ta gra z Rosją mogła trwać i przynosić korzyści dla przede wszystkim dla Zachodu kosztem Polski. Tak, bo tam pojawiały się takie u pana wypowiedzi, że czy Lech Kaczyński mógłby udawać reset? Przepraszam, ale...
Jarosław Kaczyński.
Czy Jarosław? Okej.
To jest zasadnicza różnica.
Okej, to w takim razie rozumiem teraz lepiej i trochę jestem mniej wzburzony. Ale powiem szczerze, że to, jak zachowują się bracia Kaczyńscy, to przy rządach Platformy nie ma większego znaczenia. To znaczy ich postawa jest bardzo już przewidywalna. Oni są w swojej roli, która nikogo tak naprawdę nie dotyka. To znaczy polityka międzynarodowa może się toczyć bez nich, bo oni dopracowali się pewnej tożsamości, która jest oczywista. To znaczy, że oni wiadomo, że będą przeciwko Rosji, wiadomo, że będą przeciwko Niemcom. W tym sensie ich postępowanie ma bardzo mały wpływ na to, jak się toczą sprawy. One się mogą toczyć ponad ich głowami. Przez to, jak prowadzili politykę zagraniczną wcześniej. A teraz już przejdę do tego, o czym chciałem mówić, bo chciałem potraktować Smoleńsk tylko jako jeden z elementów, czy jedno z wydarzeń, które jest znamienne dla tego, jak funkcjonują dzisiaj systemy polityczne. Nie chcę mówić tylko o Polsce, ale chcę powiedzieć też o innych krajach i o tym, jak wygląda w ogóle legitymizacja systemów politycznych i dlaczego smoleński albo podobne wydarzenia są bardzo, bardzo istotne dla reprodukcji tych systemów politycznych. Bo to wydaje się, i dzisiaj to pojawiało się kilka razy, że to jest wydarzenie wyjątkowe, bez precedensu, że w zasadzie nigdzie nie zdarzyło się coś podobnego. I nawet jeżeli zgodzimy się z tym, to nie powinno nas to wrzucać w takie kolejne myślenia, że oto jest coś, czego nie da się analizować przez porównania z innymi wydarzeniami. Bo to Smoleńsk był tylko jedną z żałób, które odbyły się po 2001. Sprawdziłem, ile było żałób ogłaszanych w Polsce po 1918 roku. Proszę Państwa, bardzo przywiązane do symboli szabel, lampasów i chorągiewek państwo polskie dwudziestolecia ogłosiło żałobę tylko 4 razy. Tak, raz na 5 lat. PRL był dużo bardziej wstrzemięźliwy. Żałoby były 4 przez lat 40, czyli raz na dekadę. Lata 90. to jest też bardzo umiarkowane ogłaszanie żałób. To jest była tylko jedna w 97 po wielkiej powodzi. Po 2001 było już 10. Co roku jest żałoba. Tak, co roku musimy zorganizować żałobę, bo czujemy, że jest to nam do czegoś potrzebne. I to organizują politycy, w tym uczestniczą media, w tym uczestniczy Kościół. To nie jest tak, że na żałobie ktoś chciał coś ugrać. Mnie się wydaje, że jest zupełnie inaczej. To nie jest tak, że ktoś gra żałobą. Jest tak, że my musimy grać w żałobę, czy politycy muszą grać w żałobę. Kościół musi grać w żałobę, media też. Znaczy, to nie jest tak, że media wykorzystały żałobę, żeby sobie nabić oglądalność. Nie. Media gdyby nie pokazywały, to ludzie by czuliby, że coś dzieje się nie tak. Teraz dlaczego to są tak ważne wydarzenia? Bo one organizują jednak pewne doświadczenie wspólnotowe, które jest jednak specyficzne. I tutaj nie zgadzam się z wszystkimi tymi, którzy mówią o tym, że w zasadzie mamy powtórzenie pewnych tożsamości, które od zawsze są obecne. Na przykład, że Kościół, łatwo postawić taką atrakcyjną skądinąd tezę, że w Polsce to Kościół jest państwem, a nie państwo jest instytucją centralną, bo Kościół tak naprawdę od czasów świętego Wojciecha stał się patronem, tak? Czy przejął władzę polityczną i symboliczną. Znaczy, w tym sensie nie mieliśmy świętego króla. Tak, nie było świętego Stefana na przykład, tylko był święty Wojciech i później był święty Stanisław, którego król pociął na plasterki. I w związku z tym zawsze Kościół jest silniejszy niż państwo. Mówią państwo, że święty Kazimierz był, ale on był malutki. No tak, jeszcze święta Jadwiga, ale to nie obala tej tezy.
Dla krytyki politycznej to nie jest ważne.
Nie, to nie. Tylko ja mówię, to nie jest dla mnie. Nie chcę bronić tej konstrukcji, że w Polsce Kościół jest silny. Bo Kościół zachował się tak jak nakazywała mu logika sytuacji, czy tak jak został do tego zmuszony przez sytuację. Dlaczego te żałoby są ważne? One ustanawiają wspólnotę na bardzo niewymagających zasadach. Spotykamy się od czasu do czasu. Są bardzo niskie bariery wejścia. Każdy może przyjść. Wystarczy przynieść ze sobą znicz, wystarczy przynieść ze sobą kwiatek, wystarczy poczuć wspólnotę z innymi, wystarczy stać ramię w ramię i to jest wszystko, czego od nas wymaga wspólnota. Tak, to jest wszystko, czego się od nas wymaga jako od członków narodu. To jest, powiedzmy sobie szczerze, dosyć mało i to jest wspólnota, która nie jest powtórzeniem XIX-wiecznej wspólnoty cierpienia, tylko to jest jedna z moich testów, to jest zupełnie nowy typ wspólnoty, to jest typ wspólnoty estetyczno-emocjonalnej, to znaczy w niej o wiele bardziej chodzi o silne emocje, krótkotrwałe, i chodzi o to, żeby było ładnie. Coś, czego media tak dobrze nie pokazały, to było widać, kiedy się chodziło między ludźmi. Wszyscy robili zdjęcia. To wszyscy robili zdjęcia, żeby mieć to w albumie, żeby mieć to dla siebie, żeby mieć to pojedyncze wydarzenie. Nie dlatego, że ono jest ważne. To nie było wydarzenie. W tym sensie żałoby przestały być wydarzeniami, czy nie są wydarzeniami w sensie politycznym. One są wydarzeniami w sensie kulturowym, czy w tym sensie nie są wydarzeniami, że nie są zburzeniem Bastylii, nie są szturmem na Pałac Zimowy, nie są nawet rozmowami Okrągłego Stołu. Tak? Znaczy, to nie jest wydarzenie, które zmienia i możemy powiedzieć, nic już nie będzie takie samo. Niestety, znaczy, po katastrofie smoleńskiej nie można powiedzieć, że nic już nie będzie takie samo. Nie, wszystko właśnie wróciło w miarę w te same kolejne. I tak samo jak nic, nie można powiedzieć, że nic nie było takie samo po śmierci papieża. Pamiętam ten wieczór, kiedy papież umarł, w krytyce politycznej spotkaliśmy się w grupie wsparcia i wiele osób mówiło wtedy, Boże, teraz to już tylko wszyscy będą zawsze mówić o papieżu. Przebiegałem obok krzyża papieskiego po rocznicy, to było kilka dni temu. Pod krzyżem paliło się 9 zniczy. Tak, w tym sensie to niczego, tak, te emocje się nie utrzymują, to niczego nie zmienia. I w tym sensie żałoby są nowym sposobem uzyskiwania legitymizacji dla systemu, który na co dzień funkcjonuje poza wspólnotą, czyli nie zobowiązuje do niczego. Na co dzień mamy indywidualne strategie, na co dzień mówi się nam, że jeżeli nie odłożymy sobie sami na emeryturę, to mieć na tą emeryturę nie będziemy. Najlepiej, jeżeli wykupimy sobie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, bo ta wspólnota nam nic więcej nie zapewni. Natomiast wspólnotę mamy od święta. Wspólnotę mamy emocjonalną i estetyczną. I Teraz, co tutaj się dzieje? Moim zdaniem żałoby to jest jeden wymiar uzyskiwania legitymizacji dla systemu politycznego. Drugi to jest pewne szczucie na mniejszości. Mam wrażenie, że to, co się działo we Francji z Romami, to, co dzieje się z imigrantami we Włoszech, także to, co się działo na przykład z mniejszościami seksualnymi w Polsce po 2005, to jest sposób, w jaki myśli się, czy organizuje się emocje wspólnotowe, żeby nie było, że tylko w jedną stronę uderzam. Donald Tusk robi to samo, dlatego to jest tym bardziej systemowe. Donald Tusk robi to samo, kiedy rozprawia się z dopalaczami, robi podobne rzeczy, kiedy szczuje na pedofilów, robi podobne rzeczy, kiedy demonstruje siebie jako osobę, która reprezentując moralną większość, dokonuje jakichś radykalnych zmian. I teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja bym chciał postawić taką tezę, że nie żyjemy w czasach posmoleńskich, żyjemy w czasach końca welfare state'u. To znaczy to, co się dzieje z żałobami, to, co się dzieje ze szczuciem na mniejszości i jednocześnie z oddawaniem politykom pewnej technokratycznej władzy nad procesami społecznymi, to jest skutek rozpadu welfare state'u i konieczności zorganizowania legitymizacji dla tego systemu. Wtedy, kiedy system mówi, nie zaspokajam twoich potrzeb. To znaczy to już nie jest mój interes, to jest twoja sprawa. Tak? System polityczny nie jest adresatem roszczeń, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb. Jak chcesz, to zarób sobie. My jesteśmy od tego, żeby był ogólny wzrost bogactwa i my jesteśmy od tego, żeby było bezpieczeństwo. Nic więcej. Na resztę sobie zarób sam i to jest twoja strategia życiowa. Więc mam wrażenie, że Smoleńsk nie pokazuje nam niczego nowego, natomiast uświadamia, że coś się stało z legitymizacją i sposoby poszukiwania legitymizacji dla tego systemu mogą budzić poważne obawy. Dziękuję.
Borys Krasowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Chciałbym się zgodzić z panem Gudulą w tej jego głównej myśli, że Smoleńsk niewiele zmienił. W istocie wydaje mi się, że Smoleńsk jest wydarzeniem bez politycznego znaczenia, jeżeli wziąć pod uwagę coś, co wydawało się mega eventem, a po roku przynosi petryfikację stanu poprzedniego. Więc petryfikacja, zacznijmy może od tego, że zmiana wydawało się, że na samym początku, że jest zmianą, w której PiS przemodelowuje swój projekt polityczny. Jak wiadomo, przez wiele lat ten projekt był niesłychanie anachroniczny. On się odwoływał do takich rzeczywistości jak III RP, do Bronisława Geremka, do Lecha Wałęsy i przede wszystkim do SLD. W ostatnich latach to się stawało coraz bardziej anachroniczne. Znaczy, to było nawet dysfunkcjonalne, no bo strasznie trudno uprawiać politykę, w której realnym wrogiem jest PO, kiedy tego wroga nawet nie sposób za pomocą własnych pojęć zaatakować. Bo można PO oskarżyć o co? Że broni Lecha Wałęsę, o to, że broni spuścizny po Geremku, nieżyjącym już od paru lat, prawda, że popiera w sporach Lecha Wałęsę, postać od 10-15 lat bez żadnego politycznego znaczenia. Katastrofa smoleńska pozwoliła PiS-owi wpisać się w realne dekoracje dzisiejsze, prawda? Pozwoliła zdefiniować jako głównego wroga Platformy i Donalda Tuska. Potrafiła odsunąć SLD jako na dalszy plan, a zatem pozwoliła się wpisać w realia dzisiejsze. Generalnie jednak jest tak, że to wpisanie ma charakter, powiedziałbym, bardzo pozorny, czy bardzo dekoracyjny. No bo mamy sytuację taką, że kiedyś, kiedy PiS głosił swoją twardą diagnozę na temat układu, to za tą diagnozą wszystko, czy ona jest prawdziwa, czy nie, czy jesteśmy po stronie tamtej diagnozy, czy nie, ale za tą diagnozą szły realne polityczne ruchy, realne polityczne koncepcje, których celem było naprawienie stanu rzeczy. Na przykład kiedy Jarosław Kaczyński dochodzi do władzy, wierząc w pewne elementy układowe, rozwiązywał WSI albo powołał CBA. Od roku Jarosław Kaczyński, który bardzo dużo mówi o słabości państwa i który faktycznie ma taki dowód, powiedziałbym, przemawiający do ludowej wyobraźni, że państwo jest słabe. No w istocie jest słabe, no bo głowa państwa zginęła w katastrofie, a państwo od roku nie jest w stanie tych przyczyn katastrofy wyjaśnić, ale nie zmienia to faktu, że w tej sytuacji Jarosław Kaczyński nie buduje żadnej koncepcji naprawy Rzeczypospolitej. Przez ostatni rok nie usłyszeliśmy niczego, co by pokazywało, że PiS przychodzi z nową diagnozą i z nowym pomysłem, w jaki sposób naprawić Rzeczpospolitą. Cały Smoleń został zredukowany tylko do, no właśnie, do wpisania się w nowe dekoracje, do uaktualnienia sztandarów, do wyjścia z sytuacji, w której głównym wrogiem był Kulczyk i Aleksander Kwaśniewski, no bo to było dysfunkcjonalne. Jeśli chodzi o Platformę, to na dobrą sprawę na samym początku wydaje się, że to jest coś piekielnie niekorzystnego dla Platformy, prawda? Że Jarosław Kaczyński zyskuje sympatię społeczną, że ludzie mu współczują, prawda, że ma fajne dowody na rzecz słabości Donalda Tuska. Potem jednak okazało się, że to rozwiązanie, ten nowy jakby posmoleński podział jest absolutnie funkcjonalny z punktu widzenia interesów Platformy, bo formacja, której pierwszym celem, ale takim powiedziałbym doraźnym, było odsunięcie PiS od władzy, obiecała coś nazywa modernizacją. A Platforma tego projektu nie realizuje. Z różnych powodów, o tym można by długo mówić, ale nie realizuje. Otóż pojawienie się z powrotem potwornego PiSu, którego twarzą jest szukający zemsty Jarosław Kaczyński, gdzie znowu centralną rolę odgrywa Antoni Macierewicz, gdzie są takie postacie jak pani Kempa. Znaczy powiedziałbym, to wszystko, co jest tak agresywne i powiedziałbym potworne, prawda? To jest dokładnie to, czego Platformie potrzeba. To jest to, co Platformie odnawia mandat bycia normalnym, czyli robienia niczego, ale czerpania mandatu z samego faktu, że nie jest się potworem. Jeżeli potwór jest obok, to można z tego zbudować swój mandat polityczny. Jeżeli go nie ma, to nie można. I to jest tak, że fundamentalnie nie zgadzam się z diagnozą Darka Gawina na temat tej analogii śmitiańskiej odniesionej do PO i PiSu. Nie jest tak, że PO chce unicestwienia PiSu, a PiS unicestwienia PO. Odwrotnie. To, że na poziomie liderów partii jest realna nienawiść, no tego faktu nie podważam. Natomiast powiedziałbym, że jest to błahy fakt psychologiczny, który bardzo źle świadczy o obu panach, że aż takie emocje stosowali do bieżącej polityki. To, co jest natomiast prawdą w kategoriach zimnej, chłodnej politycznej analizy, to jest to, że mam do czynienia z duopolem, mam do czynienia z systemem, który ma charakter, no nazwijmy to symbiozy, prawda? Czyli mam dwa organizmy, które pozornie ze sobą są w konflikcie i faktycznie biją się o ten sam tort. Natomiast po pierwsze, bitwa ich jest nieracjonalna, jest klasyczną pojedynkiem, nie powiem, że w piaskownicy, ale to jest tak, no, szukając metafor pewnych, kiedy w 2003-2004 roku Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller wzięli się za łby, to niespecjalnie nas interesowały subtelności tego konfliktu. Uznaliśmy to po prostu za pewną wojnę w rodzinie, wojnę irracjonalną z punktu widzenia potrzeb państwa, irracjonalną z punktu widzenia projektów gospodarczych, irracjonalną z punktu widzenia projektów społecznych. Otóż dokładnie mamy z tym samym do czynienia z Jarosławem Kaczyńskim, z Donaldem Tuskiem. Jest tak, że gdzieś tam w okolicach roku 2007-2008 irracjonalność tego faktu coraz bardziej zaczęła docierać do opinii publicznej. No bo kłótnia o samolot. Można przedstawić Lecha Kaczyńskiego jako idiotę, którego nie wolno puścić za granicę, prawda? Ale trochę trudno uzasadnić, że przez wiele miesięcy traktuje się własnego prezydenta jako idiotę, prawda? Jest tak, że nastąpił taki moment, w którym obie strony miały już poczucie, że zaczynają się ośmieszać także przed własnym szeregiem. Był już taki moment, kiedy było poczucie, że fajterzy i ze strony pisowskiej, i ze strony powiackiej już nie wystarczają. No i Smoleńsk odnawia tą sytuację. Znaczy okazuje się, że można toczyć stary spór, ale w nowej dekoracji, prawda? W dekoracji posmoleńskiej, która ma tą kapitalną symbolikę, która pozwala pisowi wpisać się w całą tradycję, narodowej męki, symbolika Katynia, opresji ze strony Rosji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To niesłychanie mocno działa na społeczeństwo. No a właśnie do drugiej strony jest Donald Tusk, który teraz znowu nie musi występować w roli niemądrego władcy, który zabrania z głowie państwa samolotu, no ale jest człowiekiem, który pilnuje Polskę przed Antonim Macierewiczem. Więc powiedziałbym tak, że nie ma tutaj żadnej realnej wojny, nie ma tutaj tej wrogości, którą Schmidt postrzegał. Faktycznie Schmidt mówi o tej wrogości w kategoriach realnej zdolności do realnego unicestwienia przeciwnika. Unicestwienia w sensie fizycznym, do zabicia. Otóż jest tak, że ostatnią osobą, którą zabił Donald Tusk, jest Jarosław Kaczyński i ostatnią osobą, którą zabił Jarosław Kaczyński, to jest Donald Tusk. I cały obszar tej dekoracji, którą obserwujemy, tego nie zmienia. Pytanie jest, czy oburzać się na tą sytuację, czy się nie oburzać. Można powiedzieć tak, znaczy sztuczność sporu politycznego i używanie różnych metod dla stabilizowania się przy władzy jest elementem naturalnym. Tak samo jak powiedziałbym dogadywanie się z wrogiem. Leszek Miller opowiada taką kapitalną anegdotę, jak w drugiej połowie lat 90. poszedł do Mariana Krzakleckiego i mówi, że weźcie się, zbudujcie swoją partię, ja zbuduję swoją, będziemy mieli lewicę, wy będziecie mieli prawicę, będziemy rządzili na zmianę. No, okazało się, że Leszek Miller potrafił zbudować partię, jak Krzaklewski nie. Natomiast sam fakt tej oferty, sam fakt sposób myślenia właśnie pokazuje na dobrą sprawę coś podobnego do tego, co się dzieje między Tuskiem i Kaczyńskim. Natomiast jednak element ocenny można wprowadzić ze względu na to, że żaden spór polityczny w Polsce nie był tak, powiedziałbym, bezsensowny albo nieistotny z punktu widzenia wszystkich ważnych problemów, jakie możemy zdefiniować. Znaczy, jakikolwiek ważny problem zdefiniujemy, gospodarczy, społeczny i tak dalej, to jest problem, który nie może być sformułowany w warunkach wojny polsko-polskiej z czasów rozpadu PO-PiS-u i w warunkach wojny polsko-polskiej po Smoleńsku. A zatem mamy do czynienia, powiedziałbym, z sytuacją taką, która jest piekielnie wygodna dla obu prawicowych partii, bo buduje pełny monopol prawicy. Natomiast powiedziałbym tak, że pole dla realnej dyskusji i pole dla realnego sensu w polityce jest tak dramatycznie małe, że wydaje mi się, że powinna się uruchamiać w społeczeństwie, w elitach dyskusja na temat układowego charakteru tej sytuacji. Znaczy na ten temat tego, że monopol sprawowany dzisiaj przez prawicę na takich warunkach jest czymś, co nie ma precedensu po 1989 roku, że to, co prawica mówiła o monopolu SLD albo ewentualnie SLD i Unii Wolności w latach 90., o tym, że wszystko jest zdominowane przez tak zwany salon, przez układ postkomunistyczny, to był ten typ spętania, który jest zdecydowanie mniejszy niż to spętanie, które obserwujemy dzisiaj. I tamto spętanie nie paraliżowało polityki, chociaż utrzymywało wiele szkodliwych mitów. Na przykład szkodliwych mitów na temat niepotrzebności patriotyzmu, czy na przykład zbędności pojęcia narodu. Natomiast dzisiaj mam do czynienia z sytuacją taką, że te mity, które istnieją, zostają strywializowane na użytek wojny politycznej, a wszystkie inne sensowne projekty są absolutnie odsunięte. Więc gdybym miał teraz podsumować Smoleńsk, to Smoleńsk jest wydarzeniem jakby politycznie nieważnym. Jego waga polega tylko na tym, że udało się dzięki tej katastrofie całkowicie spetryfikować wszystkie wady polskiego systemu politycznego i dać gigantyczne gwarancje trwania tego, przynajmniej przez następną kadencję.
Dziękuję bardzo. Radosław Markowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja może na wstępie powiem tak, że tak jak gdyby wczytując się w to, co pan prezes tutaj nam zaproponował do dyskusji, postanowiłem bardziej kontekstowo o Smoleńsku. To znaczy Smoleński jest pewnym kontekstem, on się może zamienić w jakąś ważną przyczynowość, ale na razie zgadzam się z tym i nie byłbym skłonny mówić, że jest kompletnie nieważny, ale na razie za mało czasu za mało czasu upłynęło, żeby traktować Smoleńsk jako przyczynę. Jest taka dobra książka, Handbook Oksfordzki o kontekstowych zmiennych, które wpływają na politykę i ona się zaczyna od takich słów, to zależy, prawda? I to zależy ma też takie właśnie drugie dno, że czasami kontekst zamienia się w przyczynę. A chciałem o czterech rzeczach, rozumiem, że 2,5 minuty na każdą, mam takich podstawowych bolączek polskiego systemu politycznego, z którymi niezależnie od Smoleńska, czy wraz z Smoleńskiem, czy wbrew Smoleńskowi, czy powinniśmy sobie poradzić. Po pierwsze, to jest ustrojowa, zmienna, instytucjonalna, półprezydencki system tego kraju. Dzisiaj mamy dostatecznie dużo empirycznych danych, żeby z całą mocą twierdzić, że to jest system, który nie służy bardzo wielu parametrom jakości demokracji. Ewidentnie na tych 30 kilku przypadkach Polska nie jest tu wyjątkiem. Widać, że półprezydenckość jest czymś, co przeszkadza jakości demokracji w wieloraki sposób. Nie sprzyja stabilności systemu partyjnego. Wpływa na paraliż decyzyjny, jest bardzo silnym tak zwanym wetem, który przeszkadza w uprawianiu polityki i tak dalej, i tak dalej. Jeśli już musimy mieć, i to jest jedno z tych, co widać z tych analiz 30 krajów, jakiś system półprezydencki, to taki, który jest jednak zminimalizowany do takich funkcji reprezentacyjnych tylko, albo całkowicie z tego zrezygnować. To jest dylemat, przed którym stoimy. Ja nie jestem wśród tych, którzy uważają, że to jest twór ludzki, a nie boski. Można to zmieniać, choć nie jest oczywiście łatwo. Druga rzecz, która tutaj była poruszona, to są jakież to podziały, rozłamy socjopolityczne w Polsce istnieją. I tu pierwsze zastrzeżenie. Ja nie uważam, by kiedykolwiek w Polsce coś, co tak po rokanowsku jest nazywane rozłamem socjopolitycznym, w ogóle w tym dwudziestoleciu zaistniało. Ta chwiejność wyborcza zawsze była tak wielka, że nigdy to nie upoważniało do tez o tym, że istnieje jakiś podział czy rozłam, czy to postkomunistyczny, czy nie. Dzisiaj co prawda mamy nowe zjawisko. Rzeczywiście pojawia się od 2005 roku ten podział na solidaryzm, liberalizm. W naszych danych empirycznych, po pierwsze, to co możemy o tym powiedzieć, to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, ten podział rzeczywiście jest rozpoznawalny przez naszych współobywateli. To znaczy, to nie jest narracja w porównaniu do lewicy, prawicy, która nie ma sensu. Ona ma. Tyle samo ludzi potrafi się i dosyć sensownie identyfikować przy takich łatkach im przylepianych. Po drugie, on jest niezależny, ortogonalny, można by powiedzieć, względem tej lewicowości, prawicowości. Po trzecie, jest bardzo dobrze osadzony w strukturze społecznej, to znaczy w odróżnieniu od tamtego podziału można przypisać temu podziałowi strukturalne, ekonomiczne, socjoekonomiczne parametry. O ile lewica i prawica jest bardzo symboliczno taka, powiedziałbym, zorientowana na kulturowe czy historyczne kwestie, ten podział jest bardziej klarowny ekonomicznie i w tym sensie tutaj można, prawda, copyrighty i cześć oddać Jarosławowi Kaczyńskiemu, że znalazł taki język, którym lepiej się Polacy mogą być może porozumiewać. Inna sprawa, jak długo. Co więcej, ona ma jeszcze tą zaletę, że kiedy się jak gdyby próbuje przetłumaczyć ten język solidaryzmu, liberalizmu na konkretne kwestie szczegółowe, ona lepiej może być traktowana jako skrót myślowy niż lewica, prawica. Ludzie bardziej byliby skłonni rozumieć, jakie konkretne aspekty polityk sektorowych za tym się kryją. I w końcu ona po prostu silniej jest polityczna. Silniej determinuje wybory polityczne, choćby głosowanie na coś. Więc to jest ważny element, przy czym 5 lat oczywiście to jest za krótki okres, by tutaj snuć tezy o tym, że pojawił się jakiś rozłam, który będzie trwały na zawsze. Ale na razie ten język pomaga nam zrozumieć, co się wokół nas dzieje. Trzeci punkt dotyczy tego, że ja próbowałem z różnym skutkiem od pewnego czasu. Ja jestem przekonany co do tego, mianowicie, że warto naszą rzeczywistość opisywać w takim czymś, co w Polsce jest bardzo niepopularne, jak ekonomia polityczna. Mianowicie jednak zadać sobie trud, jaki rodzaj kapitalizmu my tutaj budujemy. To znaczy nie jaki ktoś intencjonalnie zbudował. To jest problem taki, że nie ma właśnie copyrightów tego kapitalizmu, ale ta literatura Varieties of Capitalism jest dosyć powszechna, ją się używa. Ona jest cały czas taka idealno-typiczna w tym sensie, że powiada się, że istnieją te dwa modele, a gdzie jest ta Europa Wschodnia i Środkowa, to nie za bardzo wiadomo, ale na przykład w stosunku do Bałtów, czy zwłaszcza Estonii, czy z drugiej strony Słowenii, my wiemy doskonale, że tam jednak jest precyzyjnie budowane coś, co ma ręce i nogi, ma instytucjonalną spójność. Teraz to, o czym mówię, dlatego jest ważne, że namawiam do tego, żebyśmy wykonali pewien trud poza symbolami i różnymi takimi bardzo trafnymi uwagami o tej rzeczywistości, żebyśmy zaczęli też liczyć tą rzeczywistość troszkę i próbować pokazać, jak wyglądają transfery, kto w tym kapitalizmie i oswajać ludzi z kapitalizmem, a także socjalizować do pewnej logiki kapitalizmu, jaki tutaj powstaje, bo w przeciwnym wypadku, i dlatego to moje pytanie o te copyrighty, kto tu jest autorem, że warto z autorami kapitalizmów rozmawiać. Jak się nie wie, kto jest autorem kapitalizmu, to tak jak gdyby różni mogą się oskarżać o ten wynik. To jest ten problem polityki polskiej, że tutaj się oskarżamy o to, co jest w sensie redystrybucji, natomiast tak naprawdę bardzo trudno wskazać tego, kto jest winny za zawsze jakąś tam niesprawiedliwą redystrybucję tego. I czwarta rzecz, więc to pozostawiam tak, tylko rzucając, że warto to robić. Ta Polska jawi się dosyć skomplikowaną odmianą kapitalizmu. Można ucieczkowo potraktować ją jako taką zależną odmianę kapitalizmu, co jest takim właśnie nieidealno-typicznym i przejściowym pojęciem, ale na pewno warto to robić. Ostatnia rzecz, przedostatnia być może, to jest rzeczywiście warto się skupić na nierównościach społecznych, nie na nierównościach dochodowych, na Gini, na tym, co wiemy, potrafimy policzyć i zbadać, ale na percepcji nierówności społecznych, jakie występują w regionie i w naszym kraju. Otóż ostatnio prowadzone badania pokazują taki ciekawy, dwie rzeczy. Jedna to oczywiście rzecz, która dzięki głównie nie tyle naukom społecznym, ale epidemiologom, żeśmy ostatnio zobaczyli, to jest to, że tak naprawdę, uczciwie sobie mówiąc, nierówności społeczne powyżej pewnego poziomu są złem w czystej postaci. To znaczy one produkują negatywne efekty tego typu jak wskaźnik samobójstw, otyłość, przeróżne dziwne rzeczy, które są złem społecznym i to po kontroli bardzo dobrze przeprowadzone badanie, po kontroli wszystkich innych czynników, poziomu rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego, geograficznego i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o te nierówności społeczne, to tutaj rozumiem przez nie nierówności subiektywnego postrzegania tego, że ludzie, że układ redystrybucji w kraju jest nierówny, a nie to, że ktoś jest bogatszy, a ktoś biedniejszy. Otóż bardzo krótko, żeby nie przedłużać tego, takie badania, w których Polska też uczestniczy, pokazują na bardzo takie ciekawe jedno zjawisko i ono jest powszechne w regionie i w Polsce też występuje, a zatem warto się nad tym zastanowić. Mianowicie uważam, że coś z tego powinno płynąć dla polityki. Mianowicie po pierwsze, te nierówności społeczne powodują wycofywania się z zaangażowania społecznego obywateli z życia publicznego. A więc spada, jak gdyby, mówiąc znowuż skrótowo, kapitał społeczny. Natomiast dostrzeganie nierówności społecznych powoduje mobilizację polityczną. Te dwie rzeczy razem wzięte są bardzo istotne, dlatego że i jeszcze mówiąc bardziej, już nie chcę za bardzo komplikować, ale kiedy w tych badaniach się kontroluje poziom dochodów, to rzeczywiście widać na przykład, że ludzie ci bardziej zmarginalizowani jeszcze bardziej odczuwają potrzebę angażowania się w politykę i politycznymi sposobami ameliorowanie niedoskonałości rynku i redystrybucji. I żeby była jasność, w większości tych krajów, to tutaj może zabrzmiało to populistycznie i groźnie, ale tak naprawdę w większości tych krajów kanalizowana ta polityczna mobilizacja jest w struktury demokratyczne, a nie pozademokratyczne. A więc jest to taki normatywnie, powiedziałbym, optymistyczny wynik tych badań. I teraz w końcu jedna uwaga, bo już czas się kończy. Rzeczywiście jedną z rzeczy, którą mamy trudność w tej chwili, kiedy badamy tą rzeczywistość społeczną i chcemy jakieś być może socjotechniczne podpowiedzi naszym politykom, to inna sprawa, czy zechcą słuchać, ukazać, jest to, że statyka, a dynamika. Tak? My mamy takie przyzwyczajenie w naukach społecznych do opisu jednak statycznego i rozumienia, czy posługiwania się pewnymi modelami idealnymi. Tymczasem zarówno to, co się dzieje w tej chwili, jak i znacznie lepszym sposobem diagnozy społecznej jest dynamika. To nie rozumiana w prosty sposób, że coś się zmienia, tylko jakby to powiedzieć metaforycznie, no sama dynamika zjawiska powinna być opisywana statycznie, to znaczy przyrosty wzrostów jako pewien fenomen, który jest na pewien czas. I to sprawia ogromny kłopot. I ostatnia rzecz to także to, że politycy u nas mają tą ogromny kłopot w czytaniu opinii publicznej. Nawet jeśli ten dylemat, czy chcą być responsywni, czy odpowiedzialni za politykę, to lepiej brzmi w oryginale, czy responsive, czy responsible, prawda? Ale ta responsywność polityków czasami oczywiście prowadzi do opłakanych skutków. Natomiast żeby się zachowywali odpowiedzialnie, no to muszą mieć idee i zdolności do socjalizacji społeczeństwa, do pewnych pomysłów. I jeśli na koniec mogę, to tylko powiem tyle, że w tym, co się dzieje wokół Smoleńska, czy w ostatnich 5-6 latach, i uwzględniając tą intensywność i częstotliwość pewnych zjawisk, no tutaj nie wiadomo, jak dalej się potoczy nasza zbiorowa świadomość, ale jeśli chodzi o socjalizację do pewnych takich, powiedziałbym, fundamentalnych wartości, to jeżeli komuś w tym kraju się ostatnio udało w stosunku do niedużej części społeczeństwa, 10% dorosłych, to jest właśnie Jarosław Kaczyński, a nie ktokolwiek inny. To ta grupa i ta część potrafi socjalizować sobie i posługiwać się już skrótami w stosunku do swojego elektoratu, który jest zdeterminowany, wie o co chodzi, ma rozumienie tego, na dobre czy na złe, ale to na czym zależy partiom politycznym, to się właśnie tam udało. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, teraz głos do Państwa, ale że mówiąc prawdę, zaskoczyła mnie ta debata, to znaczy wydawałoby się, że debata, w której Smoleńsk będzie odgrywał największą rolę, w istocie rzeczy przez wszystkich dyskutantów został potraktowany jako w gruncie rzeczy epifenomen, który z punktu widzenia dynamiki politycznej, a nawet sytuacji politycznej nie odgrywał żadnej roli. Mówiąc prawdę, jeżeli dobrze pamiętam, najbliżej jeszcze tematu były uwagi pewne Roberta Krasowskiego, który powiedział, że Smoleńsk pozwolił na zmodernizowanie anachronicznego języka, prawda? PiS-u. Muszę powiedzieć, teraz nie chciałbym zabierać czasu, bo zadam pytanie może pod koniec. Proszę bardzo, głos. Macie Państwo, mamy w sumie jeszcze godzinę czasu, z czego oczywiście paneliści będą mieli pod koniec czasu.
Dorota Jolankaciewicz, ja bardzo krótko, bo przyczynkarska. Po pierwsze, chciałabym Państwu uświadomić, że nasza katastrofa nie jest wyjątkiem. Otóż parę lat po zakończeniu, dzięki także naszemu uczestnictwu wojny na Bałkanach, w katastrofie lotniczej zginął cały rząd kraju, który się nazywa Macedonia. W ogóle o tym nie pamiętamy, a zginął. I do dzisiaj nie wiadomo, co się stało. Więc przywołuję, jednak chciałabym zachować proporcje. Nie tylko u nas giną rządy, prezydenci, senatorowie. A druga rzecz, nie wiem, czy ja się przesłyszałam, czy pan pierwszy, który zabierał głos, się przejęzyczył, że nikt nie zginął w zeszłym roku w Katyniu, tylko na lotnisku w Smoleńsku, ale może ja się przejęzyczyłam, przesłyszałam.
Proszę bardzo, profesor Rajkowski.
Chciałbym najpierw zapytać coś pana redaktora Krasowskiego. Mianowicie opisał pan scenę polityczną jako zmaganie się dwóch zawodników, które się szczepiło ze sobą i zdominowało scenę polityczną. Ale ci zawodnicy, to jest paręset, może parę tysięcy ludzi w Polsce. A ta walka, która się toczy w Polsce i te emocje i to nie tylko te paręset czy parę tysięcy aktywistów po obu stronach. Dosyć duże grupy ludzi to są w jakiś sposób włączone. Wspominał tu profesor Markowski na przykład o tych, powiedział 10%, nie wiem czy to jest 10% czy więcej. Innymi słowy, że za tą walką stoją jakieś siły społeczne. Chciałbym zapytać pana redaktora, jak pan spostrzega tę walkę na tle tych sił społecznych, do których się one odnoszą. Druga rzecz to jest pewna uwaga czy komentarz, który nasunął mi się po wystąpieniu pana aktora Gowina. Usłyszałem je tak. Oto naiwni politycy dali sobie perswadować ideę resetu przez zagraniczne, zachodnie koła, w których interesie ta idea resetu jest wprowadzona. Natomiast jest całkowicie sprzeczna z polską racją stanu, ponieważ tu na wschodniej granicy rośnie potęga, która robi wobec nas różne coraz bardziej nieprzyjazne rzeczy i która szykuje się do wojny, ergo powinniśmy się do wojny sami przygotowywać, a nie myśleć o jakimś resecie. Ten sposób myślenia, ta konstrukcja, którą pan przedstawił, wydała mi się wadliwa z kilku powodów. Po pierwsze z tego, że kiedy pan przedstawił zachowania Rosjan w roku 27, 28, 29, to pan abstrahował od realiów, do których się zachowania Rosji odnosiły. I gdyby ta analiza miała być, można powiedzieć, rzetelna, to pan by się powinien zastanowić również nad tym, co z perspektywy rosyjskiej mogłoby być wyglądać jako groźby albo szkodliwe dla ich interesów i jak ta gra wzajemna napędza się i prowadzi do pewnych efektów. Nie można opisać sytuacji politycznej skupiają się tylko na zachowaniach jednej strony. Po drugie, kiedy mowa o resecie, to powstaje pytanie, w czyim interesie jest reset? Rosji, Zachodu czy Polski? Kto to jest najbliżej? Powstaje pytanie, jeśli reset jest trudny do osiągnięcia, czy mamy sposoby, jak go osiągnąć? Czy łatwiej go osiągniemy polityką Lecha Kaczyńskiego, a potem Jarosława, który pod żadnym pozorem by się na żaden reset nie zgodził? Czy też mamy jakieś inne sposoby? Jednym z sposobów to jest to, co próbuje robić obecny establishment. Innymi słowy, mój problem, który miałem, kiedy słuchałem pana wystąpienia, to to, że moim zdaniem w sposób bardzo stanowczy i bardzo arbitralny opisał pan polskie interesy, które z mojego punktu widzenia są antyinteresami.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Profesor, bardzo proszę. Ja bardzo krótko, profesor Rejkowski mnie też zachęcił do krótkiej wypowiedzi. Otóż wszyscy panowie przedstawili własną definicję sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się po katastrofie. I właściwie to niesłychanie interesujące było, co usłyszeliśmy. I oczywiście z tej definicji wynikały również pewne odmienne przesłanki, o których nie było mowy. I chciałem też dwa słowa, jeśli chodzi o wypowiedź pana Gawina. Otóż doktor Gawin rzeczywiście zdefiniował sytuację, no tak jak pan profesor Rejkowski to przedstawił. Więc chciałbym zwrócić uwagę, że definiując geopolitykę, no nie możemy się ograniczać po pierwsze do Polski i Rosji, ani nawet Rosji, Polski i Europy, tylko musimy rzeczywiście w czasach współczesnych widzieć sytuację globalnie. A globalnie to oczywiście ten układ wygląda zupełnie inaczej, ponieważ można wszystkie kroki rosyjskie interpretować na przykład jako próbę wynegocjowania optymalnej, znaczy wywalczenia optymalnej pozycji do negocjacyjnej w przyszłości, ponieważ dla mnie przynajmniej jest oczywiste, że Rosja nie ma innego wyboru jak bliski związek z układem euroatlantyckim. I w związku z czym nie ma tutaj właściwie możliwości dostrzeżenia bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji. Ale trzeba widzieć Azję, trzeba widzieć w ogóle innego typu podziały w skali globalnej. W związku z czym z pana definicji oczywiście wynika no to, co pan powiedział. Natomiast jeżeli się to zdefiniuje inaczej, to oczywiście inaczej będą wyglądać wnioski.
Proszę bardzo.
Kazimierz Łostawski. Chciałbym jak gdyby kontynuować to, co prezentował pan profesor Niżnik. Rzeczywiście wyizolowując Polskę w stosunku do Rosji, nie uwzględniając, że Polska jest członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej, że Rosja ma Chiny, że Rosja ma kraje islamskie. Tak jak tu pan profesor słusznie powiedział, Rosja ma interes, żeby współpracować z Europą. Stawiamy się w sytuacji troszkę dziwnej, no bo modna stała się trochę geopolityka ostatnio, wychodzi czasopismo, powstają towarzystwa, profesor Moczulski w tym zakresie już dużo napisał, to zwróćmy uwagę, że jest taka teza, nie szukajmy przyjaciół daleko, a wrogów blisko. Do Gruzji czy do Afganistanu ile tysięcy kilometrów mają Stany Zjednoczone, a ile kilometrów ma Rosja? Czy interes jest tam bliższy? Może pan by się nad tym zastanowił. Dziękuję.
Państwa, dyskusja bardzo ciekawa, wielowątkowa. Ja próbuję nawiązać krótko do trzech wątków. Włączone, prawda? Pierwszy wątek, definicja głównego podziału socjopolitycznego, czy rozłamu, jak mówi profesor Markowski. Nie wchodzę w to, czy one są, czy one się dopiero stają. Może zaproponuję formułę kompromisową. To są podziały czy rozdziały w socjopolitycznej statu na scendi. Jeżeli się Radku z tym zgodzisz, to od tego momentu może będziemy mogli być całkowicie zbieżni w diadolnej sytuacji. Zgadzam się, że do 2005 roku kształtował się ten podział, który nazwać by można postkomunistycznym, jak to zrobiła Mirka Grabowska i nie tylko ona.
I zgadzam się z tym, co powiedziałeś, no, mówię to od 2005 roku, przewidując, analizując na bieżąco, jak to się dzieje. Podział, który można nazwać z jednej strony posolidarnościowym, jak powiedział Darek, a z drugiej strony rzeczywiście takim, który dzieli to, co liberalne i solidarne, ale nie tylko w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak powiedziałeś, a jeszcze w dwóch dodatkowych wymiarach. Centrum, peryferie, to są te dwie różne wizje polityki regionalnej, o których była mowa zwłaszcza w czasie kampanii samorządowych, i trochę więcej niż trochę dwie różne wizje państwa. Więc ja bym dodał jeszcze słowo państwo tutaj, bo ono też jest ważnym elementem różnicującym i to też potwierdzam, jest to postrzegane przez wyborców, przez ludzi, przez społeczeństwo i w rosnącym stopniu to różnicuje elektoraty i czyni te różnice. Kiedyś przecież w 2002 roku, zwłaszcza kiedy te dwie partie wystawiły wspólną listę w wyborach samorządowych, ważne dla elit, stają się te podziały, te różnice bardzo ważne dla całego społeczeństwa. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Przepraszam, że tak krótko, ale chciałbym o trzech, dlatego krótko każdej. Druga kwestia, zgadzając się z dużą częścią tego, co powiedział Darek na temat sytuacji międzynarodowej, zresztą będę o tym silnie mówił, o tym aspekcie międzynarodowym, nie wchodzę w szczegóły, bo on tutaj ma nade mną przewagę, po prostu więcej na ten temat wie i przeczytał. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Nie zgodziłbym się z tą elementem diagnozy, który określa to mianem wojny domowej, a też nie zgodziłbym się z tym elementem diagnozy Roberta Krasowskiego, który nazywa to symbiozą. To nie jest ani jedno, ani drugie. To jest coś, oczywiście, to nie jest symbioza, to jest rywalizacja, to jest dekonsolidacja elit, to jest silna polaryzacja, żeby używać języka politologii, ale to nie jest wojna domowa. To jest jednak, między wojną domową a tym jest jednak zasadnicza różnica, bo powiedzmy, teraz poziom konfliktu jest niższy i instrumenty stosowane niż w czasie, niż w późnym komunizmie, kiedy już powstała Solidarność i mieliśmy podział solidarnościowo-komunistyczny. Prawda? To jest mniej. A to tamto też przecież jeszcze nie było wojną domową. Ja bym zapomniał inne określenie. To jest raczej próba, no to jest walka o zdominowanie, o marginalizację. Takie słowo padało w poprzednich panelach, ale to jeszcze nie znaczy chęci zniszczenia fizycznego. To znaczy chęci zmarginalizowania, wypchnięcia w przestrzeni kulturowej, politycznej, ograniczenia. I ostatnia kwestia, czy to jest pełna symbioza? Otóż zwracam Państwu uwagę, że pominęliście tutaj trzeciego ważnego gracza. Otóż gracze dwaj główni, to jest z jednej strony rzeczywiście PiS, a z drugiej strony to jest nie tyle Platforma, ile AntyPiS. Czyli formacja, która składa się z dwóch co najmniej elementów, znaczy pomijam mniejsze. To jest z jednej strony Platforma, a z drugiej strony to jest centrolewicowa część tego, co nazywamy establishmentem, która jest strategicznie w sojuszu z Platformą, ale bardzo chętnie stworzyłaby swoją własną polityczną, silną podmiotowość i ewentualnie z całą przyjemnością przejęłaby rolę dominującą w AntyPiSie z rąk Platformy, co ostatnio podjęła, przedstawiając pierwszy raz wajchę, jak to się symbolicznie mówi w dyskursie dziennikarskim, w związku ze sprawą AFE i z czego się w sojuszu ze środowiskami liberalnymi, a potem z czego się w poczuciu zagrożenia wzrastającymi notowaniami PiS-u wycofała. Tu polecam lead w ostatnim Polityce, opisujący raport PiS-u, w którym dziennikarze mówią, przeczytajcie pod to, żebyście zrozumieli, dlaczego nadal macie bać się PiS-u. I trzecia kwestia, jeśli można na ten temat, króciutko, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, sądzę, że gdybyśmy szukali przyczyn wyjaśniających to, co się stało w Smoleńsku, to pewnie najłatwiej byłoby, wskazalibyśmy na jego realne znaczenie, nie tylko w wymiarze tym doraźnym, kulturowym, w potwierdzaniu tożsamości, o czym była mowa, ale pewnie w wymiarze właśnie polityki zagranicznej. Nie będę o tym mówił, bo to nie moja kompetencja, ale takie mam wrażenie i w tym kontekście króciutko jednej kwestii. Otóż kilka osób wystąpiło w debacie i słusznie, żeby nam uświadomić jakby interesy i sposób postrzegania ważnego tutaj aktora, w którym zresztą analizując bardzo ciekawie profesor Rejkowski, pominął go, gdyby profesor Rejkowski stał swoją metodę do paru innych aktorów, to by uzyskał bardzo ciekawe rezultaty. Natomiast nie tylko o PiS-ie, ale również o dwóch innych aktorach, bo było trzech ważnych, to było również Rosja i Platforma. Natomiast w sprawie tej chciałbym wystąpić tutaj, żeby przypomnieć Państwu, bo jednak wypadało, żeby ktoś to uczynił również w sposób myślenia interesy innego ważnego aktora. Jak już mówimy tyle o Rosji, to ja może trochę o Lechu Kaczyńskim. Tak się złożyło, że byłem jego doradcą. I tak się złożyło, że współuczestniczyłem przy przygotowywaniu test jego wystąpienia w Katyniu. I chcę Państwu powiedzieć, te, które nie zostało ostatecznie wygłoszone, chcę Państwu powiedzieć, jak Państwo je wczytacie w ten dokument, tam jest oferta podmiotowego otwarcia na Rosję. Jest. Bardzo wyraźna. Ale podmiotowego, równorzędnego. Mam wrażenie, że po katastrofie Platforma zaczęła jednak parę poziomów podmiotowości niżej. Dziękuję.
Leszek Jerzewski, Ludwik Dorn. Proszę bardzo. I za chwilę ty, tak.
Leszek Jerzewski, Liberty. Właściwie podzielając diagnozę wyrażoną przez profesora Markowskiego i Roberta Krasowskiego, Nie mogę się zgodzić z tym, że katastrofa w Smoleńsku nie ma znaczenia politycznego, bo to znaczy, o ile nie zrewolucjonizowała sceny politycznej i obawa Macierewicza, czy oczekiwanie, które wracał na gwałt do Warszawy, licząc, że Sejm się rozwiąże, a rząd poda dymisję, okazało się nieprawdziwe. I Polacy, jak o każdej tragedii z czasem, zapomnieli, których bezpośrednio nie dotyczy. Tak jednak, można powiedzieć, katastrofa w Smoleńsku bardzo utrudnia, czy uniemożliwia wręcz wyjście z tego impasu, w jakim polska polityka się znalazła. Mianowicie te podziały, które występują, w momencie, kiedy została przelana krew, a ewidentne jest oskarżenie strony rządowej o to, że była, no, w każdym razie przyczyniła się w jakiś sposób, tak, swoją nieudolnością albo może nawet specjalnie rozdzielając wizyty przyczyniła się do tej katastrofy, powoduje, że jakiegokolwiek rodzaju renegocjacja między tymi dwoma obozami staje się niemożliwa. W normalnej polityce to jest możliwe i te pytania o te, które dzisiaj traktujemy jako żartobliwe, o możliwą koalicję, prawda, PO i PiS-u, są po prostu w polskim kontekście absolutnie science fiction. Tak samo niemożliwe i w pewnym sensie można powiedzieć, jest to sytuacja na krótką metę bardzo dla PiS-u niewygodna, dlatego że niejako PiS stał się, jest zaszantażowany własną retoryką i można powiedzieć, że Lech Kaczyński, unosiąc się nad tym obozem politycznym, uniemożliwia po tej wolcie, którą Jarosław Kaczyński dokonał, czyli po tym, kiedy udawał, jak się wydaje, wyłącznie człowieka otwartego i przyjaznego, potem kiedy zrobił tę woltę w kierunku obrony dobrego imienia swojego brata, co jest zrozumiałe akurat, wydaje mi się to zupełnie naturalne i nieudawane, w tym momencie zamknął sobie drogę do kolejnej wolty, w którą już teraz nikt nie uwierzy. To znaczy wolta PiS-u, udawania partii, która jest otwarta, normalna, że tak powiem, dla zaakceptowania dla także części establishmentu, była możliwa tylko dzięki Smoleńskowi. To była jedna, jedyna szansa, jaka się trafiła. Ta szansa została zmarnowana. Nikt prawie dyskutując na ten temat nie zauważył, że przy okazji PiS się częściowo rozpadł. To znaczy bardzo istotne skrzydło z punktu widzenia takiego, powiedzmy, intelektualnego, innych twarzy po prostu, innych twarzy niż tego takiego twardego jądra odeszło. I to PiS ma dzisiaj w dużym stopniu ten problem, a nie Platforma, która się jednak nie podzieliła. Natomiast Platforma również, będąc teraz tą ostatnią nadzieją białych, to co jakby daje jej szansę Kaczyński jeszcze raz tak radykalnie występując, właściwie de facto stając się partią jednego tematu, Platforma jakby ten konflikt nie pozostawia obojętnych obywateli, którzy widzą, nie przejmując się specjalnie w tym momencie, Smoleńsk nie jest dla większości z nich głównym tematem. Jednocześnie PiS, który bardzo radykalnie występuje za tym Smoleńskiem, bardzo mobilizuje, ale też ogranicza swój elektorat. Tym samym Platforma, walcząc z tym PiS-em, walczy z czymś, co już dla bardzo wielu wyborców nie ma tak wielkiego znaczenia, a jednocześnie wszyscy zdają sobie sprawę, że następuje to samo marginalizacja, że PiS nie ma żadnych szans do tego, żeby wrócić do władzy, czy to w koalicji, czy samodzielnie. Nie ma zdolności koalicyjnej, a nie ma też możliwości, żeby zdobyć tak duży elektorat, żeby wygrać. Tym samym ta walka, to, że PO nas broni przed PiS-em, nie jest już tak wielką wartością, jak tak samo tematy, które PiS podejmuje, nie są dla nas, nawet jeśli są straszne, tak bym powiedział, z punktu widzenia liberalnego czy lewicowego wyborcy, to nie mają większego znaczenia. I w tym momencie zostaje bardzo duża grupa wyborców, mam wrażenie, że rosnąca, w tym bardziej tych wyborców, chyba głównie z twardego jądra Platformy, którzy są porzuceni przez swoją partię matkę, co pokazuje żonglerka Rostowskiego, całkowite nie dla legalizacji marihuany, prawda, kastracji pedofilów i tak dalej. To powoduje, że istnieje bardzo duża grupa, która się nie identyfikuje w żaden sposób z tym sporem, jaki dzisiaj jest na scenie politycznej. I wydaje mi się, że w konsekwencji może mieć to duże znaczenie, raczej do takiego pewnego przewrócenia, być może przewrócenia za 4 lata, przewrócenia tego istniejącego podziału. Także dlatego, i tu już kończę, że PO, próbując marginalizować PiS, odbierając im narzędzie prowadzenia kampanii wyborczej w postaci zmiany finansowania kampanii, nie zdaje sobie sprawy, że w dużym stopniu także przesądziła o tym, że ono również będzie miała poważny problem z dalszym blokowaniem sceny politycznej w następnym rozdaniu.
Dziękuję bardzo. Ludwik Dorn i później Agnieszka Graf. Proszę bardzo.
Dwie kwestie. Ja po części zgadzam się z tym, ale tylko po części, że katastrofa smoleńska, tylko pewne procesy czy stanowiska zrewitalizowała, uwspółcześniła i zintensyfikowała. To zresztą w poprzednim panelu mówiła Mirosława Grabowska, ale tylko po części. Mianowicie jest jednak tak, i tu trochę nawiązuję do tego, co mówił pan doktor Gawin, że katastrofa smoleńska, ale to, co się działo po niej, postawiło zupełnie zasadnicze pytanie o status międzynarodowy Polski, państwa polskiego, Rzeczypospolitej. Ja dość często posługiwałem się, przytoczę to jeszcze raz, takim oto porównaniem. No wyobraźmy sobie taki eksperyment intelektualny, że gdzieś na terenie Rosji, na wojskowym lotnisku rosyjskim rozbija się samolot ze 100 członkami politycznej, społecznej elity francuskiej z prezydentem Sarkozy i Karlą Bruni, albo z Juanem Carlosem i królową Zofią. No i postawmy sobie pytanie, czy zarówno postępowanie to komisyjne dotyczące wyjaśniania przyczyn i okoliczności tej katastrofy toczyłoby się tak, jak w przypadku katastrofy Tu-154M. Sądzę, że jeśli nie wszyscy, to bardzo wielu z nas jednak sobie odpowie, że cokolwiek inaczej i byłyby to różnice także politycznie znamienne. W związku z tym jest tutaj pytanie o status Polski w Rzeczpospolitej, w polityce międzynarodowej, no, który także na innych polach raptownie się pogarsza. Tutaj pan Gdula mówił o tym, że no, już nie jeden Kaczyński, tylko dwóch Kaczyńskich opisało swoją rolę, że tu wiadomo przeciw Niemcom, przeciw Rosji i tak dalej. No to jeżeli sięgniemy do jakby twardych faktów, to jaki był moment, no, można powiedzieć, apogeum wpływu politycznego Polski w ostatnich latach? No to była Samara, prawda? To był szczyt Rosja, Unia Europejska w Samarze, kiedy kanclerz Merkel w interesie Polski, pod polskim naciskiem, beształa wówczas jeszcze prezydenta Władimira Putina. I z tego, co mówią wszyscy, czy piszą wszyscy, no, którzy wiedzą, to dążenie jednak do pojednania z Polską pojawiło się długookresowo pod wpływem Samary. Że bardzo trudno będzie ułożyć sobie zupełnie kluczowe relacje z Unią Europejską, jeżeli nie ułożymy sobie relacji Rosja nie ułoży sobie jakoś relacji z Polską. No od czasu Samary mamy systematyczną degradację. No kwestia umowy gazowej, kwestia położenia rury gazociągu północnego także blokuje Świnoujście. W interesie Rostocka i Hamburga to są takie dwa podstawowe inne fakty, które określają obniżkę sytuacji Polski w wymiarze międzynarodowym. I króciutko kwestia druga. Tutaj część panelistów mówiła o symbiozie bądź o wojnie domowej i różnili się oni między sobą. Po pierwsze, o jałowości tego konfliktu, no ja odwołam się do tego, co mówiłem, że jeżeli chodzi o jedno z podstawowych dóbr społecznych, czyli szacunek społeczny i ludzie się o to biją, to nie jest jałowe, to ma olbrzymią treść. Natomiast czymś, co nastąpiło, co istniało wcześniej, ale co Smoleńsk, przydając temu powagę, by tak rzec, krwi i śmierci, szalenie zintensyfikował, to degradacja polityki. To degradacja polityki, ponieważ sfera polityczna straciła w olbrzymim stopniu względną autonomię wobec sfery konfliktu społecznego, przede wszystkim o szacunek społeczny. Jeżeli sfera polityki przestaje być sferą relatywnie autonomiczną, która jest amortyzatorem między konfliktami społecznymi a starciami politycznymi, prawda? No to mamy do czynienia z degradacją, z ograniczeniem przestrzeni i możliwości w ogóle gry. I to jest, społeczeństwo pożera nam politykę. Ja bym tak to określił. Konflikt społeczny o szacunek społeczny pożera politykę jako sferę wolności i sferę autonomiczną, także sferę twórczą. Natomiast nie zgadzam się z tym, że mamy do czynienia z wojną domową, ale także z tym, otóż decyzja o uznaniu wroga bądź sojusznika jest decyzją egzystencjalną wynikającą z wolnej decyzji podmiotu uznającego, tak odwołując się do Schmidta, a nie narzuconą. Otóż tutaj i to jest jakby nie od strony teorii demokratycznej, ale teorii schmittiańskiej podchodzą, mamy do czynienia ze związaniem rąk. Role wrogów i sojuszników zostały jasno określone, przypisane i nikt się od nich oderwać nie może. Nie możemy sobie wyobrazić Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u, który mówi, no nie, mieliśmy konflikt z Platformą, prawda, teraz, no nadal ich nie lubimy, ale teraz z nimi będziemy gadać. Nie możemy sobie tego wyobrazić także w drugą stronę. Innymi słowy, polityka zanika jako siła sprawcza i element wolnej, relatywnie autonomicznej wobec społeczeństwa gry. No i to oczywiście jest bardzo niedobrze.
Agnieszka Graf, proszę bardzo, proszę.
Ja mam dwa pytania, tematy może przewidywalne, postaram się zadać je niebanalnie. Są głównie pytania do Macieja Gduli i Roberta Krasowskiego. Pierwsze jest o Kościół, a drugie jest o kobiety. Więc odchodzę od pytania dotyczących wojny lub sporu lub symbiozy między PO i PiS. Chciałabym wiedzieć, jak panowie oceniacie pozycję Kościoła po katastrofie. Czy wzrosła, czy spadła i jak to rozumiecie? Mi się wydaje, że tu się kilka sprzecznych ze sobą rzeczy wydarzyło, czy takich paradoksalnie ze sobą uwikłanych. Po pierwsze, ja inaczej niż Maciek Gdula uważam, że Kościół przejął funkcję państwa zaraz po katastrofie. To znaczy Kościół de facto był organizatorem żałoby i całkowitym dysponentem symbolicznego jej wymiaru. Natomiast w tej odsłonie po żałobie, bo to już nie była żałoba, tylko rodzaj takiej farsy ogólnonarodowej, czyli na etapie konfliktu o krzyż, Kościół dramatycznie stracił szacunek społeczny. Tak ja to widzę, ale jestem ciekawa waszej diagnozy. I myślę, że też się coś ciekawego zadziało na marginesie tej historii bardzo melodramatycznej, a mianowicie po raz pierwszy pod 89 roku nagłośnienie przez media głównego obiegu kwestii majątkowych Kościoła. Ja uważam, że to było jednak bardzo ważne i nie odbiło się bez echa po prostu w polskich głowach. Więc pytanie o pozycję polityczną, ale także taką na poziomie szacunku społecznego. Pytanie o kobiety chciałam postawić w ten sposób, że obaj panowie właściwie zgadzacie się, chociaż zupełnie z innych perspektyw, że polityka Platformy Obywatelskiej obecna jest polityką pozorną. To znaczy, że tu się nie odbywa żaden projekt modernizacyjny, że państwo się wycofuje, że w ustach Maćka Gduli właściwie zanika nam państwo welfare state, nie wiem, czy to jest, da się tłumaczyć jako opiekuńcze, no w każdym razie państwo, które cokolwiek obywatelom zapewnia, a Robert Krasowski raczej, jak rozumiem, to widzi w kategoriach pewnej gry, pozorowania ruchów modernizacyjnych. Ja się w dużej mierze z waszą diagnozą zgadzam, a jednak, być może jako naiwna feministka, uważam, że tu się kilka ważnych rzeczy zadziało. Ja podam trzy przykłady. Dwa takie bardzo realne, trzeci symboliczny. Ustawa ku naszemu zdziwieniu, myślę o środowisku feministycznym, bardzo szybko przeszła ustawa, co prawda nie parytetowa, ale kwotowa, ale jednak przeszła przy dość potężnym poparciu politycznym. I to jest jednak pewne, no klasa polityczna uznała, że to jest ważny temat, co najmniej tutaj, a też można powiedzieć, że realnie dopuściła kobiety do władzy. Więc dlaczego, skoro uważacie, że nic się nie dzieje? No po drugie ustawa żłobkowa, znów można mówić, że bezkosztowa, że to jest pozorny ruch, ale jednak to jest pierwsza poważna inicjatywa ustawodawcza w kierunku zmiany polityki społecznej w tym wymiarze, który dotyczy kobiet bezpośrednio. I trzeci już gest czysto symboliczny. I ciekawa jestem, czy uważacie, że to jest gest jakiś pełen hipokryzji czy rozgrywka bez znaczenia. Mianowicie Donald Tusk w swoim jednym ze swoich takich ważnych przemówień czy tekstów ostatnio powiedział, że będzie się słuchał Kongresu Kobiet. Więc nie ma po temu żadnych politycznych powodów. Kongres Kobiet nie jest siłą polityczną, a jednak zadziało się tutaj coś, co jest moim zdaniem urealnieniem kobiet i być może jest skutkiem ubocznym ogólnego kryzysu politycznego, który skądinąd wszyscy paneliści opisują. Więc to są moje dwa pytania.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Dziękuję. Łukasz Pawłowski, ja mam pytanie do pana doktora Gduli, bo teza była mocna, klarowna, to znaczy, jeżeli dobrze zrozumiałem, proszę mnie poprawić, liczba żałób narodowych rośnie jako środek do legitymizacji systemu i do trzymania ludzi razem w sytuacji, kiedy państwo zwija się i przerzuca obowiązki, które do tej pory wypełniało z powrotem na obywatela. Nie rozumiem w takim razie, dlaczego ta liczba żałób jako takiego środka jednoczącego społeczeństwo rosłaby już od 2001 roku, o czym pan wspomniał, czyli od całej dekady, kiedy ta sytuacja mocnego zwijania państwa, ewentualnie jeżeli taką diagnozę przyjmiemy, to są ostatnie ostatnie dwa lata. To jest szczególnie widoczne. Drugie pytanie jest takie, wydaje mi się, że pan trochę mieszał dwie rzeczy, to znaczy co ma, jeżeli nawet uznamy tą tezę za prawdziwą, co taka forma ma legitymizować, taka forma zbierania ludzi, bo pan z jednej strony mówił o legitymizacji dla systemu, z drugiej strony mówił pan o legitymizacji dla i nabijaniu kapitału politycznego dla konkretnej partii rządzącej, więc tutaj nie bardzo rozumiem, czy chodzi o system jako taki i te przemiany welfare state'u, o którym pan mówił, czy chodzi o konkretny interes polityczny konkretnych aktorów.
Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, no to poproszę panelistów w odwrotnej kolejności, zaczynając od Radka Markowskiego. Bardzo proszę.
No po pierwsze, ja właściwie do mnie pytań nie było za wiele. Rzeczywiście uważam, że tak jak Tomek Żukowski mówił, być może ta nowo kształtujący się podział czy rozłam polityczny, ja myślę, że po prostu czas jest potrzebny co do roli państwa. Tak, to jest też taki element, który tam współwystępuje. Natomiast jeśli chodzi o tą debatę na temat centrum i peryferii, to jak się pytać takich ekonomistów od takiej geografii z kolei politycznej krajów, to oni jednoznacznie podpowiadają, że to, co Polsce jest bardzo pilnie potrzebne, to jest raczej koncentracja i metropolizacja, że rozproszenie ludności jest problemem większym niż to, co tradycyjnie rozumiemy jako centrum peryferie. Więc tutaj jeśli zwłaszcza takie raporty chyba Lewiatana sprzed kilku lat pokazują bardzo dobitnie, bardzo precyzyjnie mierzone dojazdy na przykład do pracy i tak dalej, które wskazują na to, że jest to bardzo istotny element tego, jak możemy oszczędzać, planując nasz ład społeczno-polityczno-gospodarczo-przestrzenny. Tylko jedna uwaga co do tego, o czym mówił pan Ludwik Dorn, mianowicie no, ten status międzynarodowy, ja czytuję bardzo regularnie prasę rosyjską i tak od długich już lat, także telewizję i to, co niesystematycznie, ale co z całą pewnością mogę powiedzieć, to jednak siły niechętne Polsce są dużo bardziej były zadowolone z czasów, kiedy miały do czynienia z braćmi Kaczyńskimi u steru rządów w Polsce niż odwrotnie. To po prostu była niezwykle prosta sytuacja, żeby zjawiać się na Zachodzie, pokazywać palcem na Rydzyka i na ten rząd z populistami, mówić, że to ci Polacy są niepoważnymi ludźmi, po prostu z nimi nie ma co rozmawiać. My tutaj dużo łatwiej Rosjanom i Moskwie, tym nieprzyjaznym siłom w Moskwie było nawiązywać bardzo skrótowe i dobre stosunki z Zachodem. Więc co do długości wyjaśniania i czy ten samolot, który by spadł francuski, ta wizja z Karlą Brunim, mnie zwłaszcza ujęła, jakoś zaniepokoiła. Rzeczywiście to mogłoby się wydarzyć. Ja nie wiem, co by było z Karlą Bruni, ale wiem, co się stało, jak tu 144 rąbnął na tym pokazie we Francji. Pan zapewne wie, że zajęło to kilkanaście lat wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy i to jest owiane taką tajemnicą, że do tej pory nie wiadomo, czy trzecia wersja wydarzeń, ta z mirażem, który leciał nad nimi, żeby sprawdzać, czy tam chodziło o takie skrzydełka, które się pojawiały. To są rzeczy, które trwają latami i nic do tego nie mieli Rosjanie, wyjaśniali to Francuzi, później było oddzielne śledztwo. To są bardzo zagmatwane sytuacje o długotrwałych efektach. To tyle i oczywiście na temat Kościoła i kobiet może, ale może później, to były pytania nie do mnie.
To zacznę od Agnieszki Graf w takim razie, od Kościoła i kobiet. Czy wydaje mi się, że Kościół to jest strasznie trudny temat i to wymagało 10 minut, ale w skrócie mówiąc, wydaje mi się, że po Smoleńsku zaczęliśmy, że Kościół jest bardzo podobny do dwóch głównych graczy, do PO i PiS-u, w tej chwili zwłaszcza do PO. Mianowicie nie jest graczem pragnącym władzy, jest graczem pragnącym obecności. Tusk wziął władzę nie po to, żeby rządzić, ale żeby zająć fotel premiera. Otóż hierarchowie w czasie uroczystości pogrzebowych zajmowali te wszystkie miejsca, które sobie wywalczyli, nie po to, żeby mówić o Bogu, ale po to, żeby tam siedzieć. To jest bardzo ciekawe, nie słyszeliśmy żadnych przekazów religijnych. Zobaczmy na przykład, jak wygląda oburzenie tej takiej bardzo religijnej prawicy właśnie na biskupów, że oni nie mówili o zbawieniu, o niczym, tylko po prostu weszli po prostu w politykę. A mi się wydaje, że nawet w tą politykę nie wchodzili, po prostu chcieli tam być. Kościół prezentuje ten taki żywioł, powiedzmy, żeby nie obrazić nikogo, plebejski, któremu wystarcza to, że ma suto zastawiony stół, że jeździ dobrym samochodem, że jest na zdjęciach w gazecie obok premiera, prezydenta. I to jest, powiedziałbym, realna aspiracja Kościoła. I wydaje mi się, że tą aspirację jakby w pełni mogliśmy zobaczyć po katastrofie smoleńskiej. Kościół nie aspiruje do władzy, Kościół nie próbuje walczyć z iloma rzeczami, które rozpoznaje jako realną patologię społeczną. Ma blokadę na rzeczy, które tobie, Agnieszka, są bliskie, prawda? Czyli pewne wyobrażenie roli kobiet. Ale to jest, powiedziałbym, pewna coś, co jest ma charakter odruchu niż misji religijnej. Więc powiedziałbym tak, Kościół jest czymś, co się bardzo mocno rozsiadło na polskim społeczeństwie, ale w tej roli niespecjalnie aspiruje do wielkiej władzy. Jest to, powiedziałbym, narość leniwa. Co do kobiet, to wydaje mi się, że realne nastawienie Platformy do kwestii parytetu i kobiet poznaliśmy 2-3 lata temu, kiedy wszystkie kobiety w Platformie odcięły się od parytetu, wyśmiewały się z tego bardziej niż mężczyźni, a mężczyźni traktowali to jako eksces modnych panien z Warszawy, prawda? Potem ni stąd, ni zowąd Platforma to wszystko poparła i moim zdaniem poparła z jednego prostego powodu. Kwestia kobiet z punktu widzenia logiki Platformy jest niepolityczna, a z tym jest kwestią, za którą Platforma nie zapłaci. Być może zostanie nagrodzona, ale nie zapłaci. Więc powiedziałbym tak, że zgoda na te dwa ruchy, oczywiście bardzo pożyteczne, bierze się stąd, że Platforma rozpoznała te ruchy jako politycznie nieważne, czyli politycznie niegroźne dla Platformy. Niekosztowne, tak. Gdyby się okazało, że są właśnie kosztowne, to na 100% Platforma by ani jednego, ani drugiego ruchu nie wykonała. Co do symbiozy między PiS-em i PO. To jest tak, że no mamy takie wyobrażenie symbiozy, że jest nosorożec, prawda, jest ptaszek, który tam z ucha wyciąga mu te wszystkie robaczki i nosorożec jest uśmiechnięty i ptaszek jest najedzony. Tą symbiozę możemy sobie wyobrazić w postaci zupełnie innej, gdzie tutaj nosorożec wierzga, prawda. Ptaszek stara się utrzymać tego ucha i wykonuje ruchy, które mogą sugerować, że za chwilę przebije bębenek. Ale powiedzmy szczerze, ten ptaszek nigdy bębenka nie przebija, mówię o PiS-ie i PO. Ten nosorożec nigdy nie uderzał głową tak, żeby ptaszkowi coś się stało złego. Więc powiedziałbym tak, jeżeli przez symbiozę będziemy rozumieli niepewien liryz sytuacji, kiedy obie strony czerpią korzyści nawzajem ze współpracy, ale po prostu zimną logikę interesów, to mam do czynienia jednak z symbiozą realną. Symbiozą realną, która jest oparta nie tylko o wspólnotę interesów, ale też o wspólnego wroga, bo wspólnym wrogiem PiS-u i PO nie jest PiS i PO, wspólnym wrogiem jest SLD, trochę Palikot, trochę PJM, czyli ten trzeci. Realny interes polityczny Platformy i PiS-u jest to, żeby nigdy nie wszedł do gry trzeci gracz, prawda? Ewentualne bycie w opozycji jest całkiem sensowną ceną, którą każdy jest gotowy za to zapłacić. To jest powód, dla którego PiS i PO robi wszystko, żeby zmarginalizować na przykład SLD dzisiaj, prawda? Za wszelką cenę, nawet jeżeli SLD coś powie, no to PiS będzie odpowiadał tak, jakby mówił do PO, a PO tak, jakby mówiło do PiS-u. Ta symbioza ma oczywiście to do siebie, że nigdy nie powstanie koalicja PiS-PO, to prawda, bo to jest symbioza, która jest oparta na pewnym podziale ról, na odgrywaniu pewnej fundamentalnej sprzeczności interesów. Ale wydaje mi się, że jak spojrzymy na to od strony socjologicznej, że nieważne, co osoba myśli, nieważne, co osoba robi, ale ważne, jak w tym wszystkim zdefiniowany jest jej interes, to mamy do czynienia z symbiozą. Co do tego, co Ludwik Dorn mówił na temat katastrofy francuskiej głowy państwa, to w pełni bym się zgodził z tą diagnozą. Oczywiście mamy do czynienia z czymś, co jest dramatyczną porażką polskiej podmiotowości z tego powodu, że nie z tego powodu, który mówi taka ludowa legenda pisowska, prawda, że tam ktoś się komuś sprzedał i tak dalej, i tak dalej. Jest coś takiego, że dowiedzieliśmy się, że i Donald Tusk, ale i same państwo polskie nie jest dobrym nośnikiem własnej godności. No, samo nie podchodzi do siebie z respektem. Znaczy sposób traktowania śmierci własnego prezydenta i tylu ważnych ludzi, sposób, który najlepiej zdefiniował skądinąd przecież nie pisowiec, tylko Włodzimierz Cimoszewicz, który powiedział, że potraktowano tą sprawę tak jak włamanie do garażu na Pradze. To jest coś, co pokazało jednak realny sposób definiowania państwa przez siebie samego. Otóż Francuzi są tak dumnym państwem, mają tak to zakodowane, że ich państwo zrobiłoby radykalnie więcej od nas. Czy z tego wynika wniosek, że nasza suwerenność jest zagrożona? Tego nie wiem. Jedno jest pewne, że przekonaliśmy się bardzo dobrze, że polskie państwo nie ma pewnych odruchów. I to powiedziałem odruchów, które państwo powinno mieć. Natomiast jest drugi problem i on jest też dobrze pokazuje naturę tej sytuacji. Że nie ma lekarstwa na to, co robi PO, bo PiS na przykład zamiast dobrze i trafnie zdiagnozować to, co jest błędem Donalda Tuska w wyjaśnianiu katastrofy, zachowaniu się po katastrofie, absolutnie skupia się na tym, po pierwsze, żeby jak najbardziej skompromitować to państwo, po to, żeby w ten sposób skompromitować Tuska, po drugie, do reprezentowania swoich racji oddelegował ludzi, którzy samą swoim istnieniem od razu odbierają sensowność tym argumentom, które pan właśnie Ludwik Dorn sformułował, bo Antoni Macierewicz, który będzie mówił o podmiotowości polskiego państwa, o godności, o różnicy między zachowaniem polskiego państwa a państwa francuskiego, natychmiast jest tylko prowadzeniem sensownej argumentacji do groteski politycznej. I to jest problem realny Polski. Znaczy, że z jednej strony mamy Donalda Tuska, który nie stanął na wysokości zadania po katastrofie smoleńskiej, ale z drugiej strony mamy Jarosława Kaczyńskiego, który wie, na czym polega błąd Tuska, natomiast robi wszystko swoim działaniem, ani nie mówię na poziomie intencji, aby skompromitować te racje, które reprezentuje Jarosław Kaczyński. Czyli jest ostatnim, czy najgorszym reprezentantem w tym wypadku całkiem sensownej racji. I ostatnia sprawa, to co mówił pan profesor Rejkowski. Ja bym nie rozpisywał tego podziału na grupy społeczne, bo wydaje mi się, że mam do czynienia z sytuacją, którą lepiej opisywać jako pewna taka pułapka poznawcza. To jest tak, że może tak to powiem. W 2005 roku udało się PiS-owi i PO wmówić społeczeństwu, że istnieje siła o charakterze politycznym, o charakterze kryminalnym, to jest SLD. I to doprowadziło do błyskawicznej delegalizacji SLD. Okazało się, że społeczeństwu można wmówić, że jeden z podmiotów jest organizacją przestępczą. Albo, że jest złem największym. Otóż ta strategia została zastosowana później. Otóż udało się mówić społeczeństwu, jednej jego części, że PiS jest złem najwyższym, drugiej, że PO jest złem najwyższym. Nie zmienia to faktu, że dzisiaj żyjemy w świecie takiej rzeczywistości, w takim kraju, w którym 80% społeczeństwa uważa, że istnieje potwór na polskiej scenie politycznej. Otóż ta sytuacja zawsze sprawia, że trzeba się odpowiedzieć za tym mniejszym złem, prawda, za tym mniejszym potworem. I to sprawia, że tyle milionów ludzi uczestniczy w tej walce. To nie jest akceptacja, to nie jest rozpoznawanie własnej tożsamości w PiS-ie bądź w PO, to jest rozpoznawanie tego potwora czy tego wielkiego wroga po stronie drugiej. I pojawia się sprawność, która chyba nie jest całkowicie, powiedziałbym, wyreżyserowana, bo to już wymagałoby niemalże boskiej inteligencji, ale coś się takiego udało Tuskowi i Kaczyńskiemu, że zarazili właśnie te 80% Polaków tym przekonaniem, że faktycznie ten po drugiej stronie jest szatanem, że walka z nim usprawiedliwia wszystko. Więc tu bym nie budował mapy społecznej. Wydaje mi się, że to jest po prostu pewien paradoks, pewna sytuacja, pewna pułapka logiczna, z której dopóki ludzie będą wierzyli, że albo Tusk, albo Kaczyński jest złem radykalnym, któremu się trzeba w sposób radykalny przeciwstawić, to będą dokonali takiego wyboru nie z powodów tożsamościowych, tylko z powodów logicznych. Dziękuję.
Ja mówiłem o tym, że katastrofa nie spowodowała jakichś radykalnych zmian na scenie politycznej, co nie znaczy, że nie zachodzą na scenie politycznej żadne zmiany. Chciałem przeanalizować to, jaki skutek, czy jak rozumieć w ogóle to, co się działo podczas żałoby. Natomiast wydaje mi się, że dynamika polskiej polityki podlega wpływowi innych wydarzeń. I pamiętam takie wewnętrzne dyskusje w Krytyce po tym, jak Platforma zaczęła rządzić, jeszcze przed katastrofą. I tam już widzieliśmy, że Donald Tusk ma zupełnie inną strategię komunikowania się z ruchami społecznymi. To znaczy, o ile wcześniej rządzący mieli za nic ruchy społeczne, znaczy uważali, że nie ma co się przejmować, robimy swoje, to znaczy mamy reformy do zrobienia, wprowadzamy je, jakoś to będzie. Natomiast Donald Tusk jest o tyle nowoczesnym politykiem, czy nowym politykiem, czy ma nową strategię, że nie myśli w kategoriach transformacyjnych. To znaczy już nie myśli w kategoriach, że trzeba zrealizować reformy, zanim społeczeństwo się zorientuje, tylko trzeba tak rządzić, żeby zrobić to, co chcemy, a jednocześnie zachować władzę. I dlatego stąd wynikają gesty wobec ruchów kobiecych, które przejawiają się tym, że zgodzono się na kwoty. To jest to, że wykonuje się pewne gesty w stronę na przykład internautów, którzy protestowali przeciwko zmianom w ustawie. Donald Tusk będzie w ten sposób rządził, że będzie wykonywał gesty. Natomiast nie znaczy to, że po prostu akceptuje wszystkie postulaty ruchów społecznych. Natomiast jeżeli byłaby jakaś zmiana rzeczywiście związana z katastrofą, którą ja widzę, to jest to, że PiS stał się post-PiS-em. To znaczy, o ile ten podział od 2005 roku na Polskę liberalną i socjalną był wiarygodny i był podziałem, który miał moc skupiania rozmaitych roszczeń. Ja na przykład byłem częściowo uwiedziony przez język PiS-u. Znaczy, to był język, który do mnie przemawia. To znaczy w tym sensie, że mówił o solidarności, mówił o wspólnocie, mówił, że mamy jakieś zobowiązania wobec siebie, że nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie, nie jesteśmy tylko konsumentami, że i tak dalej, i tak dalej. Przy całej takiej tej narodowej otoczce, która by mogła nie odpowiadać, to mnie uwodziło. Natomiast mam wrażenie, że język PiS-u po katastrofie nie ma tej mocy uniwersalizującej. Ja tu się na przykład nie zgadzam z Cezarym Michalskim, który twierdził, że to jest właśnie język, który teraz będzie napędzał wzrost takiej opozycji antysystemowej. Nie, znaczy ten język po prostu nie ma mocy wciągania innych. I to jest kłopot. I jeżeli chodzi o Kościół, to ja też byłem bardzo zadowolony, że pękła jakaś bańka i że teraz można krytykować Kościół za jego dosyć jawne grzechy. Natomiast bardzo szybko ta atmosfera, mam wrażenie, powróciła do starych, dobrych reguł, że Kościoła się nie rusza. Znaczy można zlikwidować komisję, ale powiedzmy sobie szczerze, no, komisja została zlikwidowana, jak już wszystko zostało zwrócone czy rozdane. Więc to jest ściśle symboliczny gest. I kolejna sprawa to jest to pytanie pana Łukasza o to, dlaczego rośnie od 2001. Moja odpowiedź byłaby taka, że w latach 90. jeszcze byliśmy, jeżeli chodzi o wyobraźnię, zanurzeni w transformacji. Tak, znaczy myśleliśmy w kategoriach przejścia. Idziemy od realnego socjalizmu gdzieś. I to jest ta droga i to są te wyrzeczenia i to jest ten ciężar, który niesiemy. Natomiast po 2001 to się kończy. Znaczy transformacja się de facto skończyła właśnie gdzieś na początku wieku. Od wtedy się zaczyna inna dynamika systemu i z tym bym wiązał tą popularność żałób i to, że w inny sposób szuka się legitymizacji dla systemu. I teraz, czy jest to tylko legitymizacja dla jednej partii? Nie, to jest legitymizacja dla całego systemu. W tym sensie chodzi o to, żeby się spotkać, żeby się zobaczyć, żebyśmy poczuli, że jesteśmy Polakami. Pamiętam, jak analizowałem ze studentami tę żałobę. Jedna ze studentek powiedziała, ale ja naprawdę byłam dumna z tego, że jestem tam na tym placu w ten dzień, bo wyczuwała, że sama analizowanie, rozkładanie na czynniki pierwsze tego, co się działo, jest niestosowne. Że chodzi, no, to było ważne, to jakby wzięły górę emocje i taki sposób odczuwania tego. I ostatnia sprawa to jest nasze relacje z Rosją po katastrofie. Ja mam wrażenie, być może jest to nieco naiwne, ale mam wrażenie, że Donald Tusk zagrał wabank, ponieważ liczył na to, że jego dobra wola będzie mogła zapoczątkować nowy okres. Znaczy stwierdził, że oddam śledztwo, ale jednocześnie się zabezpieczę. I dlatego wybrał konwencję chicagowską, bo był przekonany, że to jest świetna instancja odwoławcza. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Donald Tusk miał taką konferencję prasową, na której mówił, że konwencja chicagowska nas broni i na następny dzień się okazało, że to jest nieprawda. Znaczy, że on po prostu popełnił błąd, on został źle poinformowany, bo to nie była też sytuacja, która jemu była na rękę, bo on swoją twarzą poświadczał, że to jest świetna, teraz to ruskich załatwimy, znaczy teraz ich po prostu trzymamy za gardło. A później się okazało, że za nic ich nie trzymamy. I to jest rzeczywiście smutne, bo pokazuje, że państwowi urzędnicy nie potrafili dobrze zabezpieczyć naszych interesów. Natomiast pytanie, czy każdy reset z Rosją jest zły. Mnie się wydaje, że na przykład wspomniana przez Ludwika Dorna rura jest trochę efektem naszej nieustępliwości wobec Rosji, bo nieustępliwości, to znaczy do tego, że nie można budować kolejnej rury przez Polskę, bo musimy ustrzec Europę przed rosyjską dominacją. I to o dziwo robił przede wszystkim rząd i prezydent wywodzący się z SLD. Więc tutaj mam wrażenie, że nasze stosunki z Rosją są efektem takiej długiej nieustępliwości, która rodzi niestety nie najlepsze konsekwencje.
Najpierw krótka odpowiedź w kwestii przejęzyczenia. Ja się nie przejęzyczyłem, tylko traktowałem zdanie, że w odbiorze społecznym ci ludzie zginęli w Smoleńsku jako w Katyniu jako symboliczne. Tylko że oczywiście dla prawicy i dla znacznej części PiSu, czy dla ludzi, którzy czytają Gazetę Polską, to się rozumie dosłownie. A natomiast dla tych, którzy wiedzieli i byli po drugiej stronie, skojarzenie z Katyniem też było jednym z elementów budującym emocje grozy. Dlatego, że moim zdaniem zapomnianym elementem doświadczeń sprzed roku było absolutne doświadczenie grozy. Tu wkraczamy w sferę, w której jako Polacy jesteśmy wychowywani poprzez cały zasób kulturowy, w którym funkcjonujemy od zawsze. Grozy, doświadczenia grozy kruchości państwa polskiego. Nazywam to taką sytuacją, w której Polacy, używam tego słowa metaforycznie, ale instynktownie, poprzez własną kulturę są wychowywani w przeświadczeniu, że żyjemy w czymś, co bym określił jako prześwit ontologiczny. Geopolitycznie to jest sytuacja pomiędzy Rosją a Niemcami, to jest sytuacja narodu politycznego, który doświadczył rozbiorów w czasie II wojny światowej, stanął na krawędzi zagłady fizycznej. Czyli w tym sensie mamy doświadczenie prześwitu ontologicznego, o którym śpiewamy w hymnie. W naszym hymnie śpiewamy o tym, że jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. To znaczy, że jakby w samym hymnie jest przekaz, że Polski może nie być. I to jest ten moment, kiedy rozbił się samolot w tym miejscu jeszcze i w tym symbolicznym czasie, kiedy to wszystko, ten lęk, te wszystkie rzeczy takie wdrukowane w naszą kulturę, one się odezwały z całą mocą. Mówiłem o tym, że one się odezwały u wszystkich. Tylko że jedni mówili je wprost i wyrażali je i rozumieli dosłownie, trywializując. U innych było to bardziej, o wiele bardziej skomplikowane, ale była to energia, która pozwoliła, czy jakby, której przez sposobem na przezwyciężenie było zaproponowanie pojednania. Pojednania w tej sytuacji, które jest rozumiane dziwacznie, bo pojednanie zakłada winę drugiej strony. Jednamy się z tymi, którzy nam wyrządzili krzywdę. Jeżeli Rosjanie nie zestrzelili samolotu, to dlaczego mają być winni za to?
To chodziło innych krzywd.
Znaczy, ja, no, żeby przerwać fatum wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich, żeby nareszcie te stosunki były inne, ale też zakłada się, że było to fatum i katastrofa w jakiś dziwny sposób potwierdzała to fatum. Wobec tego musiała być punktem, poza którym tego fatum już by nie było.
Jak
nie
była ofiara bez kata? Po prostu?
Lech Wałęsa powiedział, pamiętam, w pierwszym odruchu tego samego dnia, że to jest ziemia przeklęta. To były takie głosy, pierwsze odruchy i one opisywały te emocje. Więc wobec tego to nie było przejęzyczenie, ale oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie ma, że nie jest równoważne opisywanie ofiar katastrofy i stawianie ich na jednej szali z oficerami rozstrzelanymi w Katyniu, że oni zginęli pod lotniskiem Siewierny w Smoleńsku, a nie w Katyniu i tak dalej, ale jeżeli uciekamy od tego całego supła emocji, symboli i odwołań kulturowych, które są charakterystyczne dla polskiej kultury, które się z tym wiążą i które były wtedy uruchomione, to trochę się próbujemy oszukiwać. I mniej przez to rozumiemy. To jest pierwsza rzecz. Druga do Roberta. Mi się wydaje, że nie ma pomiędzy nami sprzeczności, dlatego że moim zdaniem katastrofa była nieszczęściem dla polskiej polityki. I ona była bardzo ważnym politycznie wydarzeniem, dlatego że petryfikuje ten stan, który można, ja nazywam wojną domową, ale to jest wojna, w której ona nie jest dosłowna przede wszystkim, bo nie chodzi o fizyczne unicestwienie. Moim zdaniem byłoby śmieszne zakładanie, że unicestwi się fizycznie konfederacko-romantycznych czytelników Gazety Polskiej. Jeżeli ten rodzaj patriotyzmu nie był w stanie wykorzenić Hitler ze Stalinem, to tym bardziej Platforma Obywatelska w warunkach demokracji i w Unii Europejskiej. Więc oczywiście byłoby śmieszne takie założenie. Natomiast język, którego się używa do tego konfliktu, przenosi ze sobą skrajną nienawiść, która sugeruje unicestwienie drugiej stronie. I takiego języka obie strony używają. I to jest absolutnie dewastujące dla polskiego życia publicznego i polskiej polityki. I w tym sensie katastrofa była nieszczęściem. To było, jak to mówi angielski idiom, out of blue sky. Po prostu to się zdarzyło, to było przygodny element historii, takie rzeczy się zdarzają, ona była nieszczęściem i wpłynęła na to, petryfikując ten stan. A oczywiście, ja się z tobą zgadzam, obydwie strony siebie potrzebują. Dla Donalda Tuska dzień, w którym fizycznie zniknąłby PiS i Jarosław Kaczyński, byłby absolutnym dniem nieszczęścia. Bo w zasadzie Platforma wiele rzeczy robi źle, innych nie umie, ale w jednej jest najlepsza na świecie. Znaczy w zarządzaniu negatywnymi emocjami w stosunku do PiS-u, które dają jej legitymację do władzy. I tutaj kwestia modernizacji, wszystkich innych rzeczy, które Platforma by nie... Więc w tym sensie wydaje mi się, że pomiędzy nami nie ma tutaj różnicy. Problemem jest nienawiść. Bo trzeba otwarcie powiedzieć, że problemem polskiej polityki i dlatego też katastrofa była nieszczęściem, bo znowu ten stan petryfikuje. Jest nienawiść i pogarda, która jest w polskim życiu publicznym. Po obydwu stronach. Tylko, że to jest tak. Bardzo łatwym intelektualnym ćwiczeniem jest opisanie pogardy i nienawiści, którą żywi osoba niezamożna, słabo wykształcona, o słabym statusie materialnym i mieszkająca na wsi albo w małym miasteczku. Natomiast wydaje mi się, że pewnym wyzwaniem intelektualnym jest opisanie fenomenu nienawiści i pogardy u osób, które mają niezły status, dobre dochody, mieszkają w wysokich miastach i są wykształcone. I to jest pewien problem i pewne wyzwanie, bo nienawiść i pogarda występuje także po stronie tych, którzy uważają się za racjonalnych, pragmatycznych, chłodnych i oświeconych. Oni także mają momenty nienawiści i pogardy. I tutaj wystarczy obejrzeć film Ewy Stankiewicz-Krzyż, który Wojciech Czuchnowski w Wyborczej z tego powodu pochwalił, bo to pokazuje jakiś kawałek prawdziwej Polski. Co prawda pan Taras nie jest osobą, która pasuje do wszystkich tych wyznaczników statusowych, natomiast przynajmniej część tej młodzieży, która jest pokazana w tym filmie i która walczy z obrońcami krzyża, a która okazuje jawną pogardę i jawną nienawiść, to jest młodzież pochodząca z klasy średniej, nieźle wykształcona, zamożna, statusowa i tak, a też ma nienawiść i pogardę w oczach. I to jest problem. To jest realny problem i trzeba jakby na niego spojrzeć, nauczyć się o nim mówić i znów powtórzę, katastrofa była nieszczęściem dla polskiej polityki, bo utwardziła tego rodzaju zachowania i spowodowała, że tak jak Robert powiedział, sytuacja, w której spotykają się jedni z drugimi, przestaje być prawie możliwe. Tu jest jeszcze sprawa Rosiaka, o której mało mówiliśmy, a która była jednym z ważniejszych moim zdaniem wydarzeń dla polskiej polityki w zeszłym roku, tylko która jest tak straszna i tak ciężko o niej mówić, że wobec tego została stabilizowana w dyskursie. Ale to jest na osobną rozmowę. I teraz trzecia kwestia, to znaczy reset. No ja zostałem niezrozumiany. Ja się bardzo cieszę, że są plany ewentualnościowe uzyskane poprzez reset, bo jestem zwolennikiem resetu jako gry. podkreślam, że to, co zostało napisane w Guardianie, nie zostało doczytane w Polsce. Reset został zaproponowany jako warunek przyznania planów ewentualnościowych po to, żeby nie drażnić Rosji i Niemców przez Amerykanów w krajom środkowoeuropejskim.
Reset amerykański został
zaproponowany? Nie, polski. Polski. Że jeżeli my ocieplimy swoje stosunki z Rosją, to Niemcy będą mogli użyć argumentu, że tak naprawdę te stosunki są dobre i wtedy utrzymując w tajemnicy, bo tam się podkreśla cały czas, że plany ewentualnościowe, które nie są żadną tajemnicą po tym, jak przeciekły do Wikileaksów, będzie można opracować, bo wtedy, zresztą tutaj zręczność dyplomacji niemieckiej była dużo większa niż naszej, dlatego że niemiecka dyplomacja Bałtom przedstawiła to jako propozycję, opracowanie planów ewentualnościowych dla krajów bałtyckich, przedstawiła jako swój pomysł. A w tym samym czasie polski rząd uważał, że nie należy rozciągać planów ewentualnościowych na kraje bałtyckie i wiceminister Komorowski, który zginął w katastrofie smoleńskiej, w jednej z notatek zwraca uwagę, że Polska nie chce, żeby tych planów rozciągnięto. To porównajmy dwie zręczności dyplomatyczne. Niemcy byli przeciwni w ogóle planom ewentualnościowym, a potem u Bałtów wyszli na tych, którzy, ja czytałem potem litewskie komentarze, gdzie się okazało, oni mówili, jesteśmy zaskoczeni. Niemcy w związku z Rurą prowadzili politykę, która była dla nas niedobra. Okazuje się, że oni bronili litewskiego bezpieczeństwa, a Polacy, którzy są naszymi sojusznikami, nie chcieli rozciągnięcia planów ewentualnościowych. Więc w tym sensie reset, polski reset, miał być elementem gry. Mój zarzut w stosunku do polskiej polityki i to, co katastrofa w niej utwierdza, jest taki, że z jednej strony jest otwarta wrogość ze strony Jarosława Kaczyńskiego i dlatego brzmiało moje pytanie, było takie, czy potrafią sobie Państwo wyobrazić, bo ja nie bardzo, Jarosława Kaczyńskiego, który udaje reset, udaje, bo gra w reset po to, żeby uzyskać plany ewentualnościowe, a to jest podstawowy kanon jakby jego myślenia o kwestiach bezpieczeństwa. Z jednej strony jest otwarta wrogość, która nie jest w stanie, jakby minister Fotyga razem z Antonim Macierewiczem prowadzącym, jako osoby, które prowadzą grę z Niemcami i Amerykanami o reset w stosunkach z Rosją, grę, czyli udają ten reset, jakby prowadzą teatralną grę, nie pasują mi. Ale z drugiej strony, po drugiej stronie są osoby, które wierzą w reset jako rzeczywistość. I to, co pan powiedział, premier ma dobrą wolę, bo uważa, że zrobił reset i wobec tego Rosjanie powinni być uczciwi, bo on był uczciwy. No i to się kończy tak, jak się skończyło. Na końcu powiedziałbym, że jedyny morał dobry jest taki, że mamy te plany ewentualnościowe. Ale w takiej sytuacji, i to nazywam kryzysem myślenia politycznego, obie strony są tutaj w takich pozycjach, w których nie zawsze i nie w 100% będzie im to wychodziło. Tym razem się udało co do planów.
Wiesz, mamy 3 minuty, może
dosłownie, żeby nie było wrażenia, że ja, że tak powiem, to samo mówię, że tutaj jest jakaś zerowa gra między Platformą i tym. Nie. Platforma Obywatelska ma 80% stabilnego elektoratu. To nadwyżka 20% to są ci, którzy tam są ze względu na PiS. Nie ma. To dynamicznie się zmienia, wzrasta tak bardzo, jak tylko rośnie PiS, tak dorasta.
Proszę Państwa, zazwyczaj nie kończę dyskusji, nie brałem udziału w dyskusji, ale chciałbym powiedzieć 2 słowa i oczywiście, jeżeli paneliści będą mieli inne opinie, to oczywiście przedłużymy o chwilę. Mianowicie muszę powiedzieć, że ja byłem dość zaskoczony. To bardzo interesujące, to było błyskotliwe, bardzo interesująca analiza rzeczywistości, ale ja zaproponuję zupełnie inne, tak powiem, schemat interpretacyjny. Poczynając od spraw międzynarodowych, byłem chyba jedyny, który napisał tekst od razu wątpliwości dotyczące tego miłości z Rosją, w czasie jeszcze żałoby, prawda? Dlatego, że mi się wydawało, że to było kiczowate, ten cały język kościelny zresztą, o pojednaniu. To nie zaczął Tusk, to zaczęli biskupi mówić o pojednaniu i w takim kiczowatym, moralistycznym, religijnym tonie, prawda? I gdzie między innymi podawałem dokładne, realne powody, dla których Rosja jest zainteresowana. Ale jest zainteresowana, to wszystko, co ty, Darek, mówiłeś, wybacz mi, ale to jest wymyślone. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że reset amerykański był przedtem. To naznaczyło ramy całej polityki Zachodu. Całej polityki Zachodu. Po drugie, Polska zaczęła zmieniać swoją politykę od początku rządku Tuska w sposób racjonalny i moim zdaniem absolutnie uzasadniony, wiedząc po prostu, że Polska jest izolowana również w Unii Europejskiej, prowadząc swoją politykę w typu Kaczyńskich, swoją politykę wobec Rosji. Wobec tego zmiana polityki wobec Rosji, podobnie jak zmiana polityki wobec Niemiec, była warunkiem odzyskania
jak to się mówi w języku wewnętrznym polskim, zdolności koalicyjnej w Unii, którą rządy PiS-u w ogóle nie posiadały, były kompletnie izolowane. Tu się mówi, prawda, Ludwik też mówił o tej suwerenności, o tym szczycie w Samarze. Kiedy Polska była kompletnie izolowana zresztą, to prawda, że wtedy kanclerz Merkel wystąpiła, ale nazwać to szczytem polskich wpływów wtedy, kiedy, tak powiem, kanclerz niemiecki bronił polskich interesów, prawda, gdzie Polska nie miała żadnej zdolności obrony własnych interesów. To jest jakieś nieporozumienie w opisu rzeczywistości po prostu. O rzeczywistości, tak powiem, powinno się mówić o faktach. Otóż to wszystko włącznie z problemem bezpieczeństwa krajów bałtyckich polskie władze stawiło, polskie MSZ stawiało, prawda. Tu trzeba jednak, tak powiem, nie przedstawiać w roli kolaborantów rosyjskich, prawda. To było żądanie władz polskich od początku, dlatego że opór przeciwko rozszerzeniu NATO na kraje bałtyckie między innymi polegał na tym, że było przekonanie, że nie ma możliwości obrony tych krajów, co zresztą trzeba powiedzieć jest prawdą geostrategiczną. Jeżeli by Rosja chciała zaatakować, nie ma żadnej technicznej możliwości obrony tych krajów. O ile Polska jest wystarczająco dużym krajem, Niemcy są blisko i taka możliwość istnieje, w przypadku krajów bałtyckich to jest tak. Teraz, jeżeli chodzi o Rosję, kontynuując ten wątek jeszcze polityki zagranicznej, przecież trzeba widzieć, że również rewaluację polityki Rosji w stosunku nawet do Gruzji, przecież to była klęska Rosji. Przecież oni później widzieli wraz z kryzysem, oni zobaczyli, rozpoznali kształty rzeczywistości. I między innymi zmianę linii politycznej Rosji w stosunku do Zachodu. To było powiedziane, że Rosja zdała sobie sprawę, że bez porozumienia z Zachodem nie ma szansy, między innymi modernizacja. Ten język jest nie tyle modny w Polsce, ile jest modny w Rosji, prawda? I oni zdają sobie sprawę, że bez Zachodu, bez Europy Zachodniej, bez Stanów nie ma szansy. Nawet jeżeli popatrzymy konkretnie na politykę Rosji w stosunku do Polski w ostatnim okresie. Pomijmy sprawę tego raportu Anedyny, gdzie odgrywają rolę różne czynniki, między innymi co tu dużo mówić. Oczywiście duma imperialna, oni nie mogą się przyznać, że to lotnisko to było sowieckie, że tak powiem, to bałagan po prostu. Te zdjęcia, które widzieliśmy, przecież w gruncie rzeczy nie trzeba szukać za daleko, dlaczego oni nie chcą do tego się przyznać. W sposób oczywisty oni nie chcą się przyznać do tego, w jakim stanie jest to państwo. To lotnisko może służyć jako metaforę stanu tego państwa. To jest pierwsze. I drugie, oczywiście nie chcą płacić ewentualnych odszkodowań. Przecież wystarczy, znamy zasadę fundamentalną, że tak powiem, jeżeli chodzi o metody, to znaczy stosujmy najuboższe hipotezy, które można udowodnić. Nie musi się rozbudowywać jakichś bardzo obszernych hipotez. Ta hipoteza wystarczy dla zrozumienia postawy Rosji. Teraz, jeżeli popatrzymy na to, co poza tym robi Rosja, to jest niekończąca się linia różnych gestów, które są czynione wobec Polski. To są czynione masę gestów, włącznie teraz przyjazdem, czy to nie jest tak, to jest ciekawe, że to nie zostało wspomniane. No ten Miedwiediew, który przyjeżdża raz jeszcze, żeby się kajać w Katyniu, dla kogoś, kto zna Rosjan, prawda, kulturę rosyjską, to znaczy to upokorzenie, które z punktu widzenia milionów Rosjan, to jest upokorzenie dla milionów Rosjan, to trzeba sobie zdawać sprawę, umieć analizować to również w kategoriach politycznych po prostu, co to znaczy. Teraz, jeżeli chodzi o wewnętrzną, inna interpretacja sytuacji wewnętrznej. Jeżeli chodzi o PiS, przecież to z Robertem się nie zgodzę, przecież to, co oni zrobili, ta kampania wyborcza, największa klęska, jaką oni doznali i największa szkoda wyrządzona przez panią Kluzik, to jest to, że oni wyrzekli się całej swojej tożsamości. Przecież oni porzucili swój język, zaczęli dobrze mówić o SLD, o Gierku, o Leksym, prawda? Przestali mówić nawet o korupcji. Przestali mówić o czymkolwiek. Oni stracili język. Ten Smoleńsk to pozostał jedyny język, to pozostała jedyna kotwica, która ich łączy z ich tożsamością. Teraz możemy oczywiście pójść w stronę, która została zaproponowana przez Maciej Gdulę i szukać głębszych wytłumaczeń. I to się wiąże z poprzednią sesją, na której tutaj obecni nie byli poza Darkiem Zasiegowinem. To znaczy tam między innymi problem tożsamości, że tu jest istotna różnica tożsamości. Jeżeli zastanowimy się nad tym, że to jest nie tylko sprawa polska, to znaczy, że jest bunt wokół problemów tożsamości, który wiąże się między innymi z globalizacją i z Europą. Ja nie mówię, że to jest u nas bezpośrednia podstawa, ale to jest dość istotny czynnik. To znaczy, że problem tożsamości zaczyna organizować bardzo istotne konflikty społeczne. To wtedy ten konflikt nie będziemy postrzegali jako coś pustego, tylko że to jest autentyczny Tu jest autentyczny konflikt, tu mamy dwie wizje tożsamości. Ja kiedyś nazwałem w piśmie, które ty redagowałeś, prawda, kiedyś mówiłem o podziale cywilizacyjnym podstawowym na przypisanych do ziemi, że tak powiem, w sensie przypisanych do kultury, przypisanych do języka ze względu na brak kompetencji, czy ze względu na wybór i tak dalej. I na kosmopolityczną klasę dziś bardzo silnie obecną, prawda, w świecie. I można powiedzieć, że ten konflikt u nas ma bardzo istotny również ten wymiar. Natomiast PiS w dużym stopniu skompromitował się. Teraz jak Kaczyński po raz kolejny ustępuje, to znaczy znów przestaje mówić o Smoleńsku, w razie marginalizuje w swoim dyskursie oficjalnym w sprawie Smoleńska. On powraca do tak zwanego pragmatycznego języka, ale jakżeż on jest niewiarygodny, przecież nikt nie kojarzy w tej chwili PiS z jakąkolwiek merytoryczną dyskusją. Jaka jest przyszłość tego? To jest bardzo interesujące, ja myślę, głęboki kryzys PiSu. Teraz Platforma. Platforma między innymi moim zdaniem przeżywa głęboki kryzys na tle tego, że właśnie PiS przestał odgrywać tę rolę tego straszydła. Po tym, prawda, Meller, prawda, po tym buncie, niektórych reprezentantów, przynajmniej intelektualów, to było interesujące. Język, jakim się posługują, moim zdaniem on jest prawdziwy. To znaczy, już nie można dziś straszyć PiSu i to nie jest prawda w tym sensie wojny domowej. Nie ma. Ona maleje. Wśród klasy politycznej to w dużym stopniu istnieje. Innymi słowy, jesteśmy w sytuacji, która jest bardzo interesująca, jest przejściowa. Powstanie tych malutkich formacji może być tego tylko zapowiedzią. Na pewno to nie są te nowe formacje. Na tym skończę. To jest alternatywna próba przedstawienia rzeczywistości, która ma pewien związek, jak mi się wydaje, ze Smoleńskiem. Jeżeli byście chcieli odpowiedzieć, to ja oczywiście muszę kosztem państwa to zaproponować, ale mamy... Aha, nie, już 3 minuty przekroczone, ale ja myślę, że...
Musimy się zastanowić.
A, dobrze. Dobrze. No. To jeżeli paneliści już nie chcą, to ja dziękuję bardzo państwu. Mi się wydaje, że to był bardzo interesujący dzień i ta sesja. I zapraszam na następne.